Proszę Państwa, godzina 21.42. Rozpoczynamy rozmowy niedokończone. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witamy bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Witamy także wszystkich uczestników dzisiejszego wieczornego spotkania, rozmów niedokończonych. A są nimi ojciec Sylwester Cabała, wikariusz prowincjała warszawskiej prowincji redemptorystów. Ojciec Andrzej Makowski, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielanach i proboszcz parafii.
Szczęść Boże.
Ojciec dr Leszek Gajda, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu na Bielanach i proboszcz parafii w latach 1987-90, wykładowca teologii duchowości, były także prowincjał wieloletni warszawskiej prowincji redemptorystów.
Pozdrawiam serdecznie.
Ojciec Stanisław Dębski, duszpasterz parafii, autor artykułów z cyklu Sanktuaryjny Rok Jubileuszowy, przygotowujących do tych uroczystości rocznicowych.
Szczęść Boże.
I są także świeccy przedstawiciele parafii, a więc pan Ewaryst Gajek.
Szczęść Boże.
Oraz znani już państwo Alicja i Józef Mielcarkowie, znani z programów niedzielnych w Radiu Maryja, bardzo zaangażowani także w życie parafii.
Serdecznie Państwa witamy.
Szczęść Boże wszystkim.
Rozpoczynamy od wprowadzenia. Zapraszamy w tej chwili ojca Sylwestra Cabałę.
Szczęść Boże drogim słuchaczom Radia Maryja. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć udział w uroczystości dzisiejszej w sanktuarium na Bielanach u Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I teraz wieczorem możemy kontynuować nasze duchowe przeżycia w ten sposób, że dzielimy się tym doświadczeniem bycia pod opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Cóż to znaczy dla nas być pod jej opieką? Każdy z nas mógłby odpowiedzieć na to pytanie osobiście, wspominając różne chwile ze swojego życia, ale w sposób szczególny te, które go bardziej dotknęły i które łączą się właśnie z ikoną Maryi pod tym wezwaniem. Ci, którzy słuchali Radia Maryja podczas dzisiejszej transmisji z Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Torunia, mogli zapoznać się z historią tutejszego obrazu, z tą rocznicą 40. koronacji, którą dzisiaj dokładnie obchodzimy. Mogli też poprzez wcześniejsze homilię w dni przygotowania słuchać się w to wszystko, czym jest Maryja jako nieustająca pomoc w naszym życiu. Dzisiaj chcemy troszeczkę przypomnieć podczas wprowadzenia do tej audycji to, że ten obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy pochodzi z tego pięknego miejsca i ważnego dla nas wszystkich chrześcijan, jakim jest wieczne miasto, jakim jest Rzym, jakim jest stolica chrześcijaństwa. I wiemy, że tam, niedaleko Bazyliki Santa Maria Maggiore, przy ulicy Merulana 31, znajduje się sanktuarium pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I w tym sanktuarium jest czczony oryginalny obraz, oryginalna ikona Maryi pod tym wezwaniem, która znajduje się tam od 1866 roku. Została ona przekazana redemptorystom przez papieża Piusa IX, aby rozszerzali jej kult w świecie. I jak tradycja podaje, miało się to łączyć z takim powiedzeniem: sprawdźcie, aby była znana w całym świecie. Redemptoryści przyjęli tę ikonę, która wcześniej przebywała w zakrystii kościoła Augustianów i która poprzez pewne wydarzenia młodego chłopaka Michała Marki, który był ministrantem w tamtym kościele, a później wstąpił do redemptorystów, gdzieś Bożymi zrządzeniami i także jakimś szczególnym Bożym działaniem trafiła pod opiekę naszego zgromadzenia misyjnego Najświętszego Odkupiciela. Wiemy, że ta ikona była czczona przez trzy wieki w Rzymie od XV do XVIII wieku, a później, gdy wojska napoleońskie weszły do Rzymu, niestety kościół został zniszczony, ten kościół świętego Mateusza, i obraz trafił właśnie do kaplicy w późniejszych latach braci Augustianów. I później, gdy po tych kilkudziesięciu latach ikona Nieustającej Pomocy została powierzona redemptorystom, Nasi współbracia sprzed 140 laty podjęli od razu to zadanie, które zostało nam przez Kościół powierzone. I znakiem tego jest też, że rok później dokonała się już koronacja cudownej ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy koronami papieskimi. Zostało ustanowione później święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Następnie powstało bractwo pod tym wezwaniem i rozszerzał się kult Maryi. A ikona, jej kopie, autentyczne kopie ikony trafiały do różnych krajów w Europie, na wszystkich kontynentach, tam gdzie misjonarze redemptoryści pracowali już, albo do tych miejsc, gdzie zakładali wtedy, w drugiej połowie XIX wieku i w XX wieku, swoje placówki misyjne. I tak możemy wspomnieć, tak z osobistego doświadczenia, różne miejsca, w których mogliśmy się spotkać z kultem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Osobiście wspominam bardzo tak z przeżyciem wielkim, gdy mogłem przed 3 tygodniami być w Rosji i uczestniczyć w nabożeństwie nieustannej nowenny w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Orsku. Orsk to jest miasto 300-tysięczne, gdzie pracują redemptoryści od właściwie 9 lat. Jest tam nasza placówka, a kościół był zbudowany właściwie w ostatnich 3 latach. W zeszłym roku było jego poświęcenie. I od początku ta parafia jest pod wezwaniem nieustającej pomocy. Z podziwem patrzyłem na tych wiernych i starszych, i młodzież, którzy gromadzili się wtedy na nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odmawianej, jak wiadomo, w języku rosyjskim, która została tam wprowadzona kilka lat temu przez naszych współbraci. I mogę przekazać wam, drodzy słuchacze, że to doświadczenie bycia pod opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ono nie jest związane ani z żadną narodowością, ani z wiekiem, ani z pochodzeniem, ale ono może być przeżyciem każdego człowieka, i młodego, i w średnim wieku, i starszego. A słyszymy to i doświadczamy tego, gdy czytane są podziękowania, gdy czytane są prośby do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w których wyrażane jest zawsze osobiste podziękowanie, osobista wdzięczność za doznaną łaskę, za doznaną pomoc, a jednocześnie też prośba, by Maryja wstawiła się u Jezusa za nami, za naszymi potrzebami. I pamiętam z tamtych próśb podczas tego nabożeństwa, które wspominam sprzed 3 tygodni w Orsku na Uralu, jak wierni dziękowali za opiekę, za to, że mogli zbudować kościół, że mogą w tym kościele się teraz modlić i prosili o to, aby ich wspólnota wzrastała, by się rozwijała, by przychodzili ludzie, którzy będą chcieli tworzyć tę wspólnotę kościoła katolickiego właśnie w tamtym mieście. Na pewno my wszyscy tutaj uczestniczący, ojcowie redemptoryści i świeccy, możemy podzielić się też osobistym doświadczeniem opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy w naszym życiu. Zapraszam więc, abyśmy może właśnie w ciągu tej audycji spróbowali dołączyć i swoje doświadczenie, i podzielić się właśnie swoją wiedzą, ale przede wszystkim swoim spotkaniem z Marią pod tym wezwaniem.
Dziękujemy bardzo serdecznie ojcu Sylwestrowi Cavale, wikariuszowi prowincjała, za to słowo wprowadzenia, ale chciałbym, żebyśmy jeszcze powiedzieli coś o samym toruńskim sanktuarium i o jego historii, jak to on się rodziło, ojciec Stanisław Dębski.
Jak każde narodziny, przychodzą z bólem, ale następnie następuje ogromna radość, ponieważ to, co się zrodziło, naprawdę cieszy i oczy, i serce, i napawa optymizmem na przyszłość. Rodzenie się tutejszego sanktuarium jest dość ciekawe i znamienne dla czasów komunistycznych po II wojnie światowej, ale ma zupełnie inny obraz, kiedy spojrzymy na początki w latach 20., ponieważ nasza fundacja, zbudowana ostatecznie jako wzniesienie murów i zadaszenie, została dokonana w 1930 roku, to usytuowanie się, umeblowanie, zajęcie miejsc w klasztorze, tak jak to jest dzisiaj, trwało jeszcze długi czas, ale od samego początku odłogiem nie leżała praca misyjno-duszpasterska tu, na tej placówce, na uboczu ówczesnego Torunia. Kiedy plany budowy już rozpoczętej pierwszego obiektu były wdrażane w życie, jednocześnie wdrażano w życie także budowę małego kościółka, tak to trzeba określić, który stał się początkiem tego, co mamy dzisiaj, w czym świętujemy radość 40. rocznicy koronacji ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To tam przedziwnym zbiegiem okoliczności znalazł się wizerunek naszej duchowej matki, ponieważ współbracia z Warszawy, z ulicy Karolkowej, od świętego Klemensa Hofbauera, wykonywali w pewnym okresie pracę w dawnej diecezji płockiej, gdzie bardzo mocno krzewił się mariawityzm. Proboszcz w formie zapłaty za przeprowadzoną misję, czy też w darze, nie ma takiego dokładnego określenia w kronikach klasztornych, ofiarował tęże ikonę, którą współbracia zebrali do Warszawy i w 1928 roku przekazali ją właśnie tutaj do Torunia, kiedy były początki naszej pracy. I sam początek był niesamowity, bo ta ikona przykuwała uwagę i przyciągała do siebie coraz więcej ludzi, mimo że to jest dość duża odległość do samego centrum, jak na ówczesne czasy brak takiej komunikacji jak dziś. Gromadzili się i pocztą, powiem pantoflową, przenośnie używając tego słowa, rozchodziła się wieść, że są zakonnicy, którzy jeszcze nie byli znani w ten czas zbytnio na ziemi tutejszej, którzy propagują kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, ofiarnie dedykują się pracy duszpasterskiej i misyjnej.
Czy już wtedy istniała nowenna?
Nowenna dopiero oficjalnie zaistnieje w grudniu 1950 roku. Możemy się spierać o daty, tydzień różnicy, bo jedna kronika podaje, że początek i nowenny jest pierwszego dnia, kiedy pracę podjęto, druga, że ostatni dzień jako oficjalne rozpoczęcie. Niemniej jednak już dobre pół wieku za nami. Jedna rzecz znamienna, którą już nieraz słyszeliśmy w różnych homiliach, w ostatnim czasie także, kiedy klasztor został zajęty przez okupanta zza Odry. Ta ikona została sponiewierana, odarta z ikon, ale tak się zastanawiałem kiedyś, co by było, gdyby ona leżąc gdzieś tam w przedsionku, czy by była rzeczywiście przez okupanta zniszczona, czy też była tylko podeptana, ale by się ostała. Bo po nich w 1945 roku przyszedł kolejny okupant, który zajął klasztor i wszystko, co było drewniane, rąbał na opał. Więc myślę, że ikona byłaby jednym z pierwszych przedmiotów, która byłaby spalona, krótko mówiąc, i nie mielibyśmy przepięknej historii tejże ikony, która już ma ponad 100 lat. Dlatego też początki, mówię, rodziły się w bólu, w pewnej niepewności, za co się płaciło ofiarnie i więzieniami. Taka była prawda, i chorobami, różnymi innymi sytuacjami, ale zawsze, to jest bardzo ciekawe, zawsze współudział miały osoby świeckie, które dzisiaj nazywamy laikatem, nowa nazwa, które współdziałały i w budowie, i w propagowaniu tego kultu, a jednocześnie oddawały swoje lata w więzieniu za rok 61, o czym na pewno gdzieś tu proboszcz powie troszeczkę później, i w latach następnych odważnie idąc z nią ulicami tejże dzielnicy, mówiąc, że istnieje coś więcej niż tylko dana ideologia.
Czy kroniki odnotowują jakieś szczególne łaski, które w tym czasie były udzielane za przyczyną Matki Bożej? Bo przecież to także było jakoś brane pod uwagę, gdy chodzi o ogłoszenie tego miejsca sanktuarium i koronowanie wizerunku Matki Bożej.
Więc w samych kronikach nie ma, powiedzmy sobie, dosłownych cytatów z próśb, podziękowań, wdzięczności, jakie były składane. Natomiast przy różnego rodzaju, nazwijmy to, akcjach typu rekolekcji, misji i jakichś krótkich skupień, tam wypływa w zapisach cała treść, jaka rzeczywiście była dedykowana wobec tejże ikony. Treści nie odbiegają od dzisiejszych, natomiast kiedy się wczytuje w język, który już ma kilkadziesiąt lat, on inaczej brzmi, jego się inaczej odbiera, i tu się polonistyka przed człowiekiem kłania, że żeby się wczytać i zrozumieć tego ducha, trzeba się cofnąć wstecz w mentalność naszych poprzedników.
Ojciec dr Leszek Gajda był kustoszem sanktuarium przez sporo lat i przyczynił się do tego, że wizerunek Matki Bożej został z bocznej kaplicy przeniesiony do centrum.
Zacznę mimo wszystko od czegoś innego, by wprowadzić w atmosferę pozytywnej łatwości kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mianowicie na początku wieku XX w mojej parafii rodzinnej redemptoryści mieli misję. Na misji różne rzeczy się robi, między innymi rozdaje się obrazki. i rozdawali obrazki. Potem w 1953 roku już znalazłem taki obrazek gdzieś w książeczce moich rodziców i na tym obrazku pisało: jeżeli ktoś odmówi codziennie trzy zdrowaś Marii do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, na pewno będzie zdrowiony, ponieważ Matka nie opuszcza tego, który codziennie ją wzywa. Więc to mnie tak zachęciło, że do tego czasu te trzy zdrowaś Marii odmawiam, trosząc się o własne zbawienie. Więcej powiemy potem. Gdy chodzi o przeniesienie obrazu ikony cudownej z kaplicy bocznej do centralnej, było tak. Natchnienie przyszło od księży, bo były czasy, kiedy księża z całej diecezji gromadzili się u nas w kościele, potem w kaplicy szkolnej na swoje konferencje, obrady. No i przyszli po pewnej takiej konferencji, po celebrze w kościele i mówią: ojcowie, zróbcie coś, żebyśmy tę Matkę Bożą widzieli wszyscy, a nie tylko jeden, drugi, który się dopcha do bocznej nawy i tam uklęknie i też było ją kiepsko widać dość. No więc zaczęło się rozmyślanie, jak to zrobić. Potem pojechałem do księdza biskupa diecezji pelplińskiej wówczas, księdza biskupa Przygódzkiego, to mu przedstawiłem, spodobał mu się ten plan. Mówi, no to zróbcie to. No i tak się zaczęło. Żeśmy zaczęli kombinować całą oprawę tejże ikony, potem wystrój, nowy wystrój w prezbiterium, ponieważ tego wymaga sytuacja. I po paru latach, to już nie ja, mój następca, ojciec Józef Gęza, przeniósł tę ikonę do prezbiterium. I od tego czasu jest widoczna. Owszem, niektórym się to podoba, w większości powiedziałbym się to podoba, niektórzy to krytykują, bo mówią, tam była taka intymność w kaplicy bocznej.
Inni się po prostu przyzwyczaili.
No, inni się przyzwyczaili, ale w każdym razie, no dzisiaj mamy to, co mamy i transmisje radiowe choćby dziś, no to pięknie konkluduje cały wystrój kościoła, właśnie ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, będąca w centrum, prawda, prezbiterium, pod patronem parafii, pod świętym Józefem jest Matka Boża właśnie. Także to raduje bardzo. Wielu ludzi dziś już nie przychodzą szukać, powiedzmy, tej ikony bardzo ukrytej, ale została wyprowadzona. Jest to, ja to widziałem w kluczu pewnego nawiedzenia. Maryja wyszła, żeby była widoczna i każdy, kto ją nawiedza, równocześnie jest nawiedzony przez nią, prawda, przez jej wstawiennictwo, także przez fizyczną obecność w bardzo widocznym miejscu, cennym miejscu, no bo ta ikona nabrała swojej cenności przez to, że została umieszczona w centrum kościoła, w centrum prezbiterium.
Zresztą przypominam sobie, że w wielu miejscach, chociażby właśnie w sanktuarium rzymskim, prawda, wizerunek Matki Bożej jest w centrum. Podobnie w Baclaran na Filipinach, tu również wysoko, pięknie, centralnie umieszczony ten wizerunek Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
No w każdym razie ten pomysł powstał, został zrealizowany, no i dziś myślę, że raduje większość, ogromną większość ludzi, którzy nie marudzą, ale przychodzą się modlić przed ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Jeszcze jedno bym dodał przy tej okazji, mówiąc o kulcie, o obecności Matki Bożej tu w Toruniu. Chciałbym powiedzieć tak, że kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest chyba jednym z najbardziej teologicznych kultów. Nie ma pochodzenia miejscowego, nie ma pochodzenia właśnie stanowego, jakiegoś tam innej sytuacyjnego. Po prostu jest tak powszechna, jak powszechnym Jezus Chrystus Odkupiciel, jak powszechnym jest obfite odkupienie. I do niej ma przystęp śmiały każdy i nie musi się bać, że do Matki Bożej się modli, nie pochodząc z tego czy tamtego rejonu. Po prostu ta Matka Boża jest dla wszystkich, zawsze i wszędzie.
Odkąd powstała diecezja toruńska, sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy stało się także sanktuarium diecezjalnym i miejscem, w którym diecezja gromadzi się na różnych wydarzeniach, spotkaniach, pielgrzymkach. Pielgrzymują tutaj różne stany w różnych okolicznościach. Obecnie kustoszem sanktuarium, jak wspominaliśmy, jest ojciec Andrzej Makowski. Może właśnie o tym dziś sanktuarium, ojcze Andrzej.
Szczególnie jeżeli chodzi o pielgrzymowanie, to wybrzmiało to może w tym ostatnim roku, jako rok taki jubileuszowy. Wszelkie uroczystości diecezjalne związane z rocznicami w diecezji były obchodzone w naszym sanktuarium. Również jeżeli chodzi o dni poświęcone, na przykład Dzień Życia Konsekrowanego 2 lutego, odbywał się w naszym sanktuarium w ramach dziękczynienia za dar powołania życia konsekrowanego. Obchodziliśmy również 15. rocznicę powstania diecezji toruńskiej. Matka Boża jest patronką obecnie diecezji, młodej diecezji toruńskiej. Wcześniej była patronką diecezji chełmińskiej. Tutaj pielgrzymują również różnego rodzaju stany do naszego sanktuarium. Ksiądz biskup w sposób szczególny otacza to miejsce, również zachęca do tego, aby ludzie pielgrzymowali do Bielańskiej Pani. Nawet świadczy o tym ostatni list księdza biskupa, który w sposób szczególny zapraszał do wielkiego dziękczynienia w ramach 40. rocznicy koronacji wizerunku Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Będziemy mieli pewnie okazję jeszcze więcej powiedzieć w dalszej części naszej audycji, ale chciałbym jeszcze poprosić Państwa, Alicję i Józefa, może tak sobie uświadomiłem, że Państwo nie tylko, że są zaangażowani w parafii, znają historię całą sanktuarium i tego, jak się ono rodziło tutaj, ale równocześnie są Państwo jako posługujący w Radiu Maryja tymi, którzy od 15 lat na antenie Radia Maryja czytają podziękowania i prośby na nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w każdą środę przy mikrofonie.
No cóż, nasza przygoda z Matką Bożą Nieustającej Pomocy zaczęła się od zamieszkania w Toruniu, trochę 5 lat po jej koronacji. No, był to czas, no, na początku może bolesny, ale potem nieustannie rzeczywiście czuliśmy w każdym miejscu jej szczególną pomoc. No i ona rzeczywiście przychodziła też przede wszystkim przez ręce ojców redemptorystów. Może żona więcej powie.
Tak, muszę ja powiedzieć, że rzeczywiście, bo mąż zaraz się wzrusza, nie potrafi jeszcze spokojnie o tych sprawach mówić. Mnie takie nieszczęście rodzinne, że tak powiem, przygnało do Torunia, ponieważ moja siostra w roku 73 przy urodzeniu bliźniąt zmarła. Nie poród był tego powodem, ale po prostu profilaktycznie dostała dekstran, na który była uczulona, a jeszcze wtedy nie robiono prób. No ja mieszkałam wtedy w Olecku. Jak się dowiedziałam, więc mówię, Boże, przecież ja muszę im pomóc. Nie wiem, co się dalej stanie, jak to będzie wyglądało, ale muszę im pomóc. Była już trójka chłopaków i ci bliźniacy mieli 2 dni, jak siostra odeszła do Pana. To była niedziela, 11 listopada. Mąż, wracając ze szpitala, jak się dowiedział, więc od razu poszedł właśnie do Matki Bożej. Powierzył jej to, całą rodzinę, wszystkie sprawy. I rzeczywiście przez całe nasze życie odczuwaliśmy tą nieustanną pomoc od Matki Bożej. Bo kiedy chłopcy kończyli już szkołę podstawową i pani dyrektor, ponieważ cała piątka już kończyła tą podstawówkę tej samej szkoły, i pani dyrektor dziękuje za wychowanie chłopaków, ja mówię, pani dyrektor, to nie moja zasługa, to Pan Bóg prowadził te dzieci. A ona tak się taka zażenowana mówi, a co by Pan Bóg bez pani zrobił? Ja mówię, rzeczywiście Pan Bóg się po prostu ludźmi posługuje. I dlatego tak to się stało. Także nie mieliśmy rzeczywiście problemów wychowawczych. Poza tym cała piątka chłopaków przeżyła rekolekcje oazowe. Wszyscy byli w oazie, cała piątka. I dziś mogę być dumna z tego, że Bóg posłużył się mną. I za to z głębi serca dziękuję.
Może parę słów jeszcze o tym doświadczeniu właśnie tutaj w Radiu Maryja.
Radiu Maryja.
Gdy chodzi o to czytanie,
jak się zaczęło?
Z całego świata, które czytacie.
Rzeczywiście byliśmy u początku, ponieważ od pierwszego dnia jesteśmy w tym radiu. I to właśnie pani Zosia na maszynie wypisała, kiedy figurka Matki Bożej wędrowała od rodziny do rodziny, kiedy modliliśmy się rodzinami. Mąż, pamiętam, wtedy wziął urlop. I całą noc było czuwanie przy figurze Matki Bożej, a potem ona wędrowała do państwa Mazurków. I z ojcem Mikrutem żeśmy zaczynali. To było takie rzucenie na głębokie wody. Pamiętam, mi było bardzo trudno po tych doświadczeniach, ponieważ z różną reakcją ludzi spotkałam się po tym podjęciu tego trudu wychowania, a przecież pracowałam. To jakoś tak był czas, że się po prostu zamknęłam na ludzi. I trudno mi było tutaj też się otworzyć, ale przez to, że weszliśmy do ruchu Światło Życie, do ruchu Kościoła Domowego, tam spotkałam się z ogromną życzliwością i to pozwoliło mi na nowo odnaleźć siebie.
Ten czas w ogóle naszego pobytu tutaj w Toruniu to rzeczywiście był taki czas niesamowitego wzrostu duchowego. Od początku czuliśmy jakąś taką specjalną jakąś opiekę Matki Bożej, ale też i ojców redemptorystów. Trzeba powiedzieć, że ojciec Jarosz, świętej pamięci już powiedzmy, był pierwszym człowiekiem, który po prostu trafił do nas i zapytał, co z tą rodziną jest.
Cały czas troszczył się o nas, chrzcił naszych bliźniaków, oddawał nam ślub.
To był też czas wtedy, kiedy ojciec dyrektor był opiekunem ministrantów. I wszyscy nasi trzej chłopcy, ci starsi, byli ministrantami. Stąd nasza znajoma z ojcem dyrektorem właśnie się z tamtych lat wywodzi. To ojciec dyrektor, między innymi właściwie, kiedy nasz trzeci syn, czyli Piotr, po prostu był przygotowywany też do pierwszej komunii przez ojca Tadeusza i właśnie wyciągnął, jak to się mówi, rodziców i to od niego po raz pierwszy usłyszałem, kim dla ciebie jest Jezus. Ja sądzę, że te słowa były rzeczywiście takim przełomem w moim życiu i Bóg mi potem już właściwie jakoś tak specjalnie pomógł po prostu coraz bardziej zbliżyć się, poznać po prostu głębię tej naszej wiary poprzez ruch Światło Życie. Najpierw przez naszych dzieci, a potem po prostu w kościele domowym.
A pamiętacie, jak to było, gdy zaczęły się nowenny na antenie Radia Maryja?
To znaczy odmawialiśmy stąd nowenny, były odmawiane jeszcze.
Nie były transmitowane?
Nie były transmitowane przez radio.
Ale były już prowadzone.
Tylko już były prowadzone tutaj ze studia, prawda?
No, to... Tak, to wtedy zazwyczaj powiedzmy kapłan tutaj z nami był powiedzmy i odmawiał tą modlitwę rzymską powiedzmy. Nam się też czasami przytrafiało wyjątkowo po prostu, jak to się mówi, musieliśmy też prowadzić tutaj stąd, jako że wtedy coś tam w kościele naszym się działo takiego, że nie było transmisji i trzeba było tutaj powiedzmy prowadzić już samodzielnie czasami. Mieliśmy takie doświadczenie, że też musieliśmy stąd bezpośrednio prowadzić. Czasami nas ojcowie wspomagali, a bywało tak, że sami prowadziliśmy stąd.
Tak, mówię o tym dlatego, że później, kiedy narodziły się transmisje, to cały czas właściwie to propagowanie również i prowadzenie nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy było związane z tym wizerunkiem i z tym sanktuarium. Pan Ewaryst może nam dużo pewnie opowiedzieć też o historii, która działa się na jego oczach.
Tak. To dzięki mojej ziemskiej mamie w 1948 roku, w listopadzie, zjawiłem się w Toruniu blisko klasztoru Ojców Redemptorystów. W 1950 roku byłem ministrantem. Ministrantem byłem do 1957 roku. Dosyć gorliwym, trzeba powiedzieć, bo chyba mało kiedy opuściłem jaki dzień, jakikolwiek. Właśnie byłem związany z tym życiem tutaj przy klasztorze, gdzie pamiętam ojców, którzy właśnie w czasie nowenny głosili piękne kazania. Szczególnie przypominam sobie ojca Wojnowskiego, ojca Matuchnę, nazwano Matuchnę, ojca Brzoskowskiego, ojca Nowakowskiego, no wielu, wielu ojców naprawdę, którzy ojca Kudronia.
No, a potem
było
przez wiele lat także ojca Marcinka, prawda?
Tak jest. To przez 7 lat byłem ministrantem, więc coś widziałem i byłem tym świadkiem, jestem namacalnym rzeczywiście tej rzeczywistości takiej tutaj życia parafialnego i przy parafii. Muszę powiedzieć, że bardzo dużo dzieci, młodzieży było tutaj aktywnych. Włączało się do różnych takich prac duszpasterskich. I było naprawdę fajnie. Od 57 do 59 byłem juwenistą. A więc też blisko ojców tutaj. Tak, dzięki ojcu Jaroszowi, dzięki właściwie ojcu Reznerowi, który nam mówił mnie i w ten sposób 2 lata uczestniczyłem. Potem po 2 latach, po 59, kiedy opuściłem, to jednak blisko byłem Matki Boże, to już blisko, bo maturę zdawałem w 64 roku, blisko technikum mechaniczno-elektrycznym, więc to wszystko tak się jakoś układa rzeczywiście do dnia dzisiejszego, bo potem lata późniejsze to wojsko, a po wojsku w 66 roku, gdy wróciłem, 64-66 wojsko, to w 67 wróciłem, rok jeszcze, a była koronacja. Mam przed sobą właśnie tak zdjęcie akurat z tego okresu, nie moje, moje osobiste, bo ja, jak wielu tam tysięcy ludzi, prawda, byłem skromnie gdzieś, tak jak dzisiaj stałem na tej uroczystości, gdzie była i moja mama, która teraz słucha, 83 lata, no mieliśmy, ja miałem tylko 24 lata. Wspominam sobie też i dzisiaj spotkałem jednych państwa, którzy są z Wrzosów, a więc okolic, którzy też byli jako narzeczeństwo i też wspominają, gdzie uczestniczyli w tym wydarzeniu. W tym wydarzeniu właśnie mam zdjęcie kolorowe, a na tym zdjęciu mam wprowadzenie właśnie ukoronowanej już Matki Bożej z placu do kościoła. Tu akurat widać na froncie jest nasza parafianka, która też tutaj aktywna jest, pani Barbara Handkowska, dawniej Kowalska Basia, która ma dzisiaj z kolei ma córkę, której ja jestem ojcem chrzestnym, Marzenę, która też się udziela tutaj w tej parafii. A więc to wszystko tak owocuje. Ja muszę powiedzieć jeszcze taką jedną rzecz, że muszę powiedzieć, że moja mama jest głębokiej wiary, to dzięki niej można powiedzieć, że jestem tak blisko tutaj zżyty z tym kościołem i tylko nie tylko ja, bo bardzo wielu jeszcze dzisiaj tych, którzy żyją, wielu już nie żyje, ale ci, co żyją, byli związani z tym kościołem w przeróżny sposób. Przypominam sobie ojca Czarnotę, działalność kiedy akurat w tym okresie czasu. Myśmy aktywnie uczestniczyli w wielu tutaj sprawach w parafii. No i takim moim osobistym to było jeszcze takie właśnie, gdzie mieliśmy z mamą problem powrotu ojca do domu, który się szczęśliwie zakończył chyba w 57 roku. Od 57 roku ojciec wrócił mój po 9 latach, no i do końca życia też był przy Matce Bożej. Także to wszystko dzięki mojej mamie, muszę powiedzieć, ziemskiej, która też słucha teraz w tej chwili. Tak szczęśliwie się to złożyło. Dzisiaj niestety leży więcej troszeczkę w łóżku, bo chora jest, ale
bardzo
duchem się zawsze
łączy. Tak. Chciałbym, żebyśmy jeszcze może parę słów powiedzieli, jeśli możemy, coś o samych uroczystościach koronacyjnych sprzed 40 lat. Ojciec Stanisław na pewno będzie mógł nam trochę powiedzieć, jak te uroczystości przebiegały, kto był koronatorem.
No to tutaj bardziej biegłym będzie kustosz niż ja, ponieważ ostatnio wiem, że wiele rzeczy wertował w kronikach, poszukując właśnie dokładnie tej daty i opracowań. I wiem, że też jedna, druga osoba przyniosły swoje wspomnienia, doświadczenia z tamtego czasu. Dlatego też myślę, że najlepiej od razu do samego źródła.
Ojciec Andrzej Makowski.
Więc ja wyczytałem w kronikach i nie tylko w opracowaniach odnośnie samej koronacji następujące sprawy. Na przełomie lat 1966-67 redemptoryści podjęli starania związane z koronacją cudownego obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy papieskimi koronami. W maju 1967 roku na spotkaniu z księdzem biskupem Bernardem Czaplińskim redemptoryści dowiedzieli się, że papież Paweł VI bullą ex litteri zezwala na uroczystą koronację obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Bullę tę Rzymu przywiózł ówczesny arcybiskup Karol Wojtyła. W związku z tym zaczął się okres wytężonych działań przygotowujących do koronacji. Między innymi finalizowano prace związane z wykonaniem ołtarza w bocznej nawie kościoła, o której wspomniał ojciec Leszek Gajda, w którym miał być umieszczony obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. A samą ikonę oddano wtedy do konserwacji. Uroczystości same koronacyjne poprzedzone były odczytaniem we wszystkich kościołach diecezji listu pasterskiego księdza biskupa Kazimierza Kowalskiego, również rekolekcjami, a także tygodniową misją u nas tutaj w Toruniu na Bielanach. Same uroczystości koronacyjne rozpoczęły się już 30 września 1967 roku. Po południu mszę świętą celebrował ksiądz biskup Zygfryd Kowalski, sufragan chełmiński, natomiast kazanie wygłosił ksiądz biskup Jan Zaręba z Włocławka. Wieczorem odmówiono różaniec, a później czuwano przed obrazem aż do rana. O północy na tak zwanej mszy świętej pasterce maryjnej ksiądz biskup Bernard Czapliński celebrował mszę świętą, a biskup Wacław Skomorucha wygłosił kazanie. A teraz sama uroczystość koronacyjna 1 października 1967 roku. To dzień koronacji cudownego obrazu. Poranne msze celebrują kolejno zaproszeni księża biskupi. Ksiądz biskup Tokarczuk z Przemyśla, ksiądz biskup Jerzy Ablewicz z Tarnowa, nasz wielki przyjaciel redemptorystów, ksiądz biskup Wacław Skomorucha z Siedlec. A same uroczystości koronacyjne rozpoczynają się o godzinie 10.30 ingresem prymasa Polski, księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego i biskupów do ołtarza polowego. Po przemowie księdza biskupa Kazimierza Kowalskiego z Pelplina procesjonalnie wniesiono obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła do ołtarza polowego.
A gdzie to było? W którym miejscu?
To było przed klasztorem.
Dokładnie mogę dodać, jakby z klasztoru wychodząc, wzdłuż płotu z lewej strony. Tam były główne ustawione podesty, gdzie byli przedstawiciele władzy duchownej.
Tak, to można bardzo pięknie zobaczyć na zdjęciach. Niestety przez falę Radia Maryja nie jesteśmy z tego w stanie ukazać. Najpierw odczytano bullę papieską i list ojca generała oraz później list księdza arcybiskupa Korola Wojtyły, który nie mógł na te uroczystości przybyć. Po tym ksiądz kardynał Stefan Wyszyński poświęcił korony i umieścił je na cudownym obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Znamienne jest to, ojciec Stanisław chyba również też może potwierdzić, ponieważ razem żeśmy kroniki klasztorne przeglądali ostatnimi czasy, że wtedy, kiedy ksiądz prymas wkładał koronę na głowę Dzieciątka Jezus, w tym momencie spośród chmur, ponieważ to był dzień pochmurny, przedarł się promyk słońca i oświetlił wtedy cały obraz. Ikonę wówczas umieszczono na tronie, została odprawiona uroczysta msza święta, którą celebrował ksiądz biskup ordynariusz Kazimierz Kowalski. Kazanie wygłosił ksiądz biskup Jerzy Ablewicz. Po mszy świętej dokonano aktu oddania Matce Bożej, całej naszej ojczyzny, diecezji miasta. A później była procesja wraz z obrazem do nowo poświęconej kaplicy, w której cudowna ikona została umieszczona. Też trzeba chyba wspomnieć o samej uroczystości, że cała uroczystość koronacyjna była w obecności tutaj. Też się spieramy, ilu to tych księży biskupów było. To różnie podawane jest. Jedni mówią 12, drudzy 13, 15. I można było też wyczytać, że 16, więc tak od 12 do 16 około 300 kapłanów i około 30 tysięcy wiernych przybyłych z rozmaitych stron całej diecezji Polski.
Mm-hmm.
655 23 55 dla Polski Północnej, 655 23 56 dla południa kraju, dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 lub 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Zapraszamy. Bardzo prosimy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Torunia. Witam szanowne gremium zebrane w studio. Właściwie to wszystkie tematy przywołują mi na pamięć moją historię związaną z tą parafią, z ojcami redentorystami, z tą duchowością, w jakiej kształtowało się całe moje życie. Właśnie w ramionach, że tak powiem, ojców redemptorystów, ale ta pieśń, która przed chwilą była wyemitowana, to tylko dopowiem jedną rzecz, że kiedy w tamtych wczesnych latach, kiedy ta nowenna u nas na Bielanach była, a przez przez kilka lat nowennę prowadził ojciec Wojnowski i na każdej nowennie przybliżał całą historię objawień fatimskich. Każda nowenna, to na każdą nowennę na Bielany no nic nie dojeżdżało, żadne autobusy, ani tramwaje, ani nic. Najdalej to trójka dojeżdżała tam na Chełmińskie. Z całego Torunia ludzie przyjeżdżali na tą nowennę słuchać tych właśnie, całej tej historii, jaką przybliża ojciec Wojnowski. Ojciec Wojnowski przepięknie prowadził te nowenny. A ta pieśń, która przed chwilą była wyemitowana, to w swoim czasie na chórze, kiedy organistą był pan Pędrasik, na chórze najpierw solo śpiewała pani Helena Kobusińska, ona później była śpiewała w Operze Bydgoskiej i ona pierwsza intonowała tą melodię, później cały kościół odpowiadał. I to właśnie też mi się przypomniało, kiedy właśnie tą melodię teraz usłyszałam. No ja muszę powiedzieć, że kościół nasz na Bielanach gromadził zawsze bardzo dużo wiernych. No w tej chwili te nasze nowenny to są w Polsce i na świecie, ale kiedyś to one były tutaj w Toruniu, to muszę powiedzieć, że były takim właśnie ogromnym doświadczeniem Bożej miłości, matczynej miłości. I te nowenny to gromadziły ludzi w tych trudnych, tych ciężkich czasach, gdzie chciano Kościół zamknąć do daleko idącej prywatności. To właśnie te nowenny to były takim jakby taką siłą, gdzie ludzie czuli, że nie są zamknięci, że nie są stłamszeni, że nie są kneblowani do wiary tylko w niedzielę. Właśnie te środowe nowenny to takie były taką radością spotkania z matką, która wszystko wiedziała, rozumiała. I chciałam powiedzieć, że tam, słyszałam, że tam jest Ewarys też, no my tak się trochę znamy. Ja muszę powiedzieć, że w tych latach, kiedy była koronacja obrazu Matki Bożej, pamiętam te wszystkie przygotowania, to wszystko, ja w ten czas należałam do chóru, który prowadził pan Pędrasik, żeśmy śpiewali i to, co ojcowie mówili, że tam w kronikach jest zapisane, kiedy ten promyk słońca spoczął na obrazie, to było coś tak pięknego, bo naprawdę niebo było tak ciężko zasłonięte chmurami, takie ciężkie, ołowiane chmury. I właśnie w momencie zawieszania tych koron obraz zajaśniał złotem. Po prostu się zrobiło jasno. To było coś tak pięknego, tak porównywalnie jak Ojciec Święty Jan Paweł II, Sługa Boży, kiedy w Skoczowie, też przy bardzo brzydkiej pogodzie, w czasie podniesienia wydobyło się słońce i oświeciło właśnie Pana Jezusa. Więc to tak prawie, że porównywalne było.
No, chciałam przypomina tylko... mi się też podobna sytuacja w Warszawie, kiedy była koronowana Matka Boża Trybunalska. Prawda, po wielkiej ulewie, po chmurnym dniu, kiedy papież Benedykt XVI nakładał koronę na obraz, też zaświeciło słońce.
No właśnie to jest taki znak, ale to już mówię, że tylko człowiek, który prawie że nie widzi, mógł tego nie zauważyć. To był taki znak, że wszystkie twarze dosłownie były wzruszone i uśmiechnięte radością, którą wszyscy doświadczyli. Te kilkadziesiąt tysięcy ludzi na tym placu to doświadczyło. To było coś naprawdę pięknego. I ja ze wzruszeniem wspominam te wszystkie lata moje, zwłaszcza te wczesne, kiedy ten kościół był taki, można powiedzieć, na uboczu Torunia, bo w zasadzie w latach 20. to można powiedzieć, że na peryferiach Torunia, a później to tak na takim uboczu Torunia. A on zawsze tętnił życiem, on zawsze był taki ciepły, taki, tak jak Ewarys tam wspomniał, ojciec Nowakowski, ale tych ojców, którzy tam właśnie zostawiali cząstkę swojego powołania kapłańskiego, takiego ojcowskiego, to można powiedzieć, że ci ojcowie budowali tą parafię w granicach jedności, miłości do Boga, do Matki Najświętszej. Po prostu ten kościół był naprawdę ojcowski. I chciałam powiedzieć, że cieszę się bardzo, że mogłam dzisiaj doczekać tej 40. rocznicy koronacji tego obrazu, że jest to takie przywoływanie tego, co w moim życiu zaistniało. Jest to piękne. Dużo rzeczy się zmieniło, bo kto by pomyślał, że w ten czas w Toruniu będzie diecezja, że będzie biskup w Toruniu. Myśmy mieli zawsze biskupa daleko, a tutaj mamy biskupa tak blisko, takich wspaniałych dwóch biskupów mamy i taką wspaniałą diecezję i seminarium i w ogóle, a tyle się rzeczy pozmieniało. I tak właśnie wracając z kościoła, moja córa mówi: mamusiu, za 10 lat będzie 50-lecie. Ja mówię: może ja już nie doczekam. A ona mówi: a ja będę wspominać, jaka była różnica między 40-leciem a 50-leciem. Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego i życzę dużo błogosławieństwa, a przede wszystkim ojcom redemptorystom, żeby też gromadząc się przy tym obrazie dawali świadectwo wielkiego zaangażowania Matki Najświętszej w duchowość ojców redemptorystów. Wszystkiego najlepszego i z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy. Z Panem Bogiem. Pan Ewarys Gajek.
Do tego, co słyszeliśmy teraz przed chwilą, można dodać rzeczywiście, że był okres taki, gdzie nowennę trzeba było podzielić. I była nowenna o godzinie 18 i o godzinie 19.30, ponieważ tak licznie pielgrzymowano tutaj. I to tak, jak było powiedziane tutaj, że to byli ludzie i z Podgórza, rzeczywiście z bardzo odległych zakątków Torunia. Mimo że ten tramwaj dochodził rzeczywiście tam do ulicy Wybickiego chyba i się kończyło już. To mimo to wszystko, że to niby na peryferiach do tego kościółka rzeczywiście tłumy ciągnęły. To jest prawda. Faktycznie rzeczywiście tak jak ojciec Wojnowski miał piękne kazania, że tak powiem historyczne, i to może pociągało za sobą tam, i ojcowie inni też pociągali, także naprawdę to coś owocowało. Szkoda, że dzisiaj tak nie ma, ale czasy są już troszeczkę inne. Za to Radio Maryja wypełnia to, co może kiedyś to było po prostu tak, jak wtedy w tych czasach na ten czas tak było.
Ojciec Leszek Gajda prosi głos, ale może najpierw telefon, dobrze? Halo? Prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ojcze Piotrze, wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wkładam wam, redemptorystom, którzy naprawdę opiekujecie się tym cudownym obrazem, który jest tam właśnie na Bielanach Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Poza tym...
A możemy wiedzieć, kto telefonuje?
Janusz z Chełmna.
No pięknie.
Przewodnik, a poza tym jeszcze jedną rzecz.
Księże
Piotrze, ojcze Piotrze, jedną rzecz. Chcę powiedzieć, dziękuję za piękną homilię naszego pasterza Andrzeja Suskiego, który naprawdę jest naprawdę wspaniałym. I poza tym jeszcze jedną rzecz. Niech to pójdzie na cały świat, że Polska będzie Polską, a poza tym jeszcze jedną rzecz, że nasza diecezja chełmińska, to znaczy toruńska teraz, niech będzie zawsze tą światłością Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Bo ja, jako młody przewodnik, no znaczy 44 lata temu, to jeszcze była decyzja nasza chełmińska, to mogę powiedzieć jedną rzecz. Jak jechaliśmy na nasze egzaminy do Bydgoszczy, to mogę powiedzieć tak, modliliśmy się do Matki Boskiej naszej Bolesnej Chełmińskiej, ale poza tym i do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Także, kochani, jedną rzecz wam powiem. Polacy, którzy jesteście za granicą i tu w Polsce, pamiętajcie o jednej rzeczy, że przez Matkę Boską zawsze dojdziemy do celu, a cel jest naszym, jest niebo. I obojętnie, a dzisiaj mamy święto świętej Tereski od Dzieciątka Jezus, to powiem wam, kochani, że naprawdę trzeba wierzyć w Boga i wierzyć w naszych redemptorystów, którzy to radio i tą telewizję prowadzą. A ja, ojcze Piotrze, jedną rzecz powiem, że nie mam telewizora, ale tylko słucham przez Radio Maryja. I jedną rzecz, ci, co są tam teraz w studiu, to życzę wam wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, radości i odwiedźcie Chełmno, które leży na 9 wzgórzach, to jest jedyne miasto w Polsce, drugie w Europie. No i do usłyszenia, do zobaczenia. Wszystkiego najlepszego, wszystkim życzę dużo zdrowia i opieki Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Toruniu i na całym świecie.
Bóg zapłać, dziękujemy serdecznie. Z Bogiem, ojciec Leszek Gajda.
Znaczy akurat miałem szczęście, że jakby to inaczej nazwać, być mniejszym seminarium, tak zwanym juwenacie tu w Toruniu w latach 58 do 61, do momentu rozwiązania, kiedy się zaczęły bardzo trudne czasy dla klasztoru przede wszystkim. Wielu ojców aresztowano, wielu ojców siedziało w więzieniach i za klasztor, którzy bronili klasztoru przed zaborem, że tak powiem, komunistycznym, i za kościół, którzy zdobywali materiał budowlany. To jest jedna rzecz, do tego jeszcze nawiążę. Natomiast, gdy chodzi o tę nowennę, odprawiała się w ten czas tak zwanej kaplicy szkolnej. Była to przejściowa sprawa między kościółkiem wcześniej istniejącym i teraz kościołem istniejącym już teraz. Do tej kaplicy wchodziło ludzi tyle, ile wchodziło. Niewiele. W każdym razie pan Ewarys mówi, że były dwie nowenny, były trzy i cztery we wzlotach. Było tak dużo uczestników, powiedzmy, na wymiarze tejże kaplicy. Ale to wszystko chciałbym jeszcze raz podkreślić, nieżyjące już świętej pamięci ojca Jana Wojnowskiego. To był człowiek naprawdę utalentowany. I dzięki jego talentowi te nowenny się rozwijały. Nie tylko tu u nas w Toruniu, ale gdzieś tam jeszcze była nowenna. Dojeżdżał, głosił wspaniałe kazanie. Gdy go przeniesiono już, bo zachorował, do Tuchowa, to się działy niesamowite rzeczy. Zaczął znowu głosić pewne cykle kazań na nieustannych nowennach. Nie tylko kościółek, ale i plac wokół kościoła co środę był pełen ludzi. I przyjeżdżali z wiosek, nieraz dalekich bardzo, byle tylko posłuchać tego, co mówił ojciec Wojnowski i o Matce Bożej, a przy okazji Matki Bożej było wielu, wielu innych spraw, na przykład o lipach, co to znaczy lipa, prawda, jak ona zdobi świat i wzgórze tuchowskie też. Więc to był, jeszcze raz podkreślam, bardzo utalentowany człowiek, Bogu dzięki za niego niech będą. I on się przyczynił bardzo do utrwalenia i poszerzenia kultu Matki Bożej Ustającej Pomocy. Ja jeszcze pamiętam te procesje, nim je zlikwidował rząd komunistyczny, gdzie brało pełno ludzi udział w tychże procesjach. Szli ulicami, prawda, tu naszej parafii w ten czas i to nieraz było parę dziesiąt tysięcy ludzi na taką procesję raz w roku. Byli biskupi, oni tam celebrowali, głosili kazania, no i to było bardzo podnoszące na duchu z tej racji, że ludzie właśnie przekonywali się z wielką łatwością do tego, że Maryja im pomaga. I co już wspomniałem wcześniej, rzeczywiście kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy jest bardzo powszechny. Nie tylko w krajach biednych, powiedzmy jak w Polsce w ten czas, która była biedna, ale szerzy się bardzo w Stanach Zjednoczonych, na Wyspach Brytyjskich, prawda, w Ameryce Południowej także. Wszędzie ten kult jest i powszechność tego kultu jest ewidentna i za co jesteśmy wdzięczni nie tylko ojcu Wojnowskiemu, ale wielu, wielu innym ojcom wojnowskim, którzy przepowiadają piękno Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ale na ciekawości chcę dodać, że w Ameryce Południowej są nie tylko ikony, czyli obrazy Matki Bożej, ale są również figury. I tym figurom też tam oddają cześć, tak jak my obrazowi tu, prawda, z racji rocznicy koronacji, tak oni też z różnych racji, prawda, gromadzą się przed tymi figurami i Matkę Bożą bardzo czczą ludzie tam.
Jest kolejny telefon, prosimy bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz jest
Marysia z okolic Gniezna. Witam wszystkich Państwa w studio i Państwa, którzy prowadzą nowennę i ojca Piotra i kapłanów. Chciałam dać takie świadectwo, że gdy wszystko mi się w życiu zawaliło, można powiedzieć, legło w gruzach, z modlitwą na ustach wspomni o Najświętsza Panno Mario, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do ciebie ucieka. Jechałam autobusem przed obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i kiedy stanęłam przed obrazem, nie bardzo umiałam się wtedy modlić, bo wszystko mi się w życiu krzywdą zdawało. To, co się tam zdarzyło, nie opowiem, bo to brzmiałoby jak bajka, ale jedno jest faktem, że od tego czasu ja nie śmierdzę papierosami, a pachnę przyjemnymi perfumami. I mogłam powiedzieć i jeszcze to w moim życiu się nie zmieniło, ale do tego doszłam, że po prostu 8 grudnia będę już stała przed Matką Bożą pocieszenia i to dla mnie jest też taki znak, że będę jej rycerką u nas w Gnieźniu Matki Bożej Pocieszenia w Bazylice i mogłabym opowiadać, właśnie przez radio płynęły, Radio Maryja, moje prośby za rodzinę, wszystko tak się, nie powiem, że tak się wszystko, moje prośby zostały wysłuchane. Nie, wcale nie moje prośby, bo wręcz odwrotnie. Zapisałam się do Maryi Szkoły i wszystko się działo odwrotnie. Ale jak ja dzisiaj patrzę na siebie, na moje życie, na moich bliskich, to wszystko jest takie piękne i takie cudowne. I chciałabym tylko tak powiedzieć, że napisałam kiedyś taką refleksję do ludzi, którzy mają kłopoty ze snem, nieustającej jakiejś pomocy, Maryju, tak mi droga w tej ikonie. Proszę Cię, ja nędza, pomóż nam, uproś łaski i daj te, co masz od Boga, dla nas wyproszone przez Ciebie, Matkę Boga. Pomnij, Maryjo, pomnij. Dziś święto Twojej nieustającej pomocy, więc daj sen tym, co otwarte oczy całą noc mają. Daj sen im o piecistych łąkach, tak pełnych fiołków, kaczeńców, stokrotek, rówianku. Wyproś, Maryjo, tym, co spać nie mogą. Zdrowy, spokojny sen, dar od Boga. I jeszcze może tak bym chciała taką refleksję. Napisałam tego roku na imieniny Maryi, ale czy pozwolisz, ojcze Piotrze?
Wie pani co, no może damy komuś jeszcze, tak, przy innej okazji. Dziękujemy serdecznie.
I jeszcze chciałam właśnie złożyć hołd Matce Nieustającej Pomocy. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Z Panem Bogiem. Ojciec Andrzej Makowski.
Ja jako przedstawiciel chyba tego najmłodszego pokolenia chcę powiedzieć teraz o jak to wygląda nowenna obecnie. Otóż mamy dwa nabożeństwa nieustannej nowenny. Chcieliśmy odnowić kult do Matki Bożej Nieustającej Pomocy i tak w ciągu tego ostatniego roku, tak zwanego roku jubileuszowego, podczas rekolekcji adwentowych właśnie przybliżaliśmy sobie szczególnie kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz nabożeństwo nieustannej nowenny. I tak widzimy jakiś tam wzrost, jeżeli chodzi o liczbę uczestników na porannej nowennie, która jest co środę o godzinie 8 w naszym kościele parafialnym i sanktuaryjnym. Natomiast na pewno ostatnie lata przyczyniły się do tego, że jest wiele próśb, podziękowań, to co kryje nasze ludzkie serce z całego świata. Nie tylko z terenów Torunia, okolic, naszej ojczyzny, ale również z całego świata. I to też na pewno dzięki radiu, dzięki tej transmisji z naszego kościoła, naszego sanktuarium. I chociaż może jakoś tam liczebnie czy numerycznie nie widać tego, jednak wielkie rzesze z nami się jakoś tam łączą. Wcześniej przecież w studio czytane są prośby, podziękowania przez Was, prawda, tutaj, drodzy Państwo, a później nas zapowiadacie i jest nowenna transmitowana z naszego kościoła parafialnego i sanktuaryjnego. I to też jakoś trzeba podkreślić i godne jest też jakiejś uwagi, że ten kult Matki Bożej rozszerza się właśnie z tego tronu naszej Pani Bielańskiej.
Ojciec Stanisław Dębski.
Więc tutaj chcę jeszcze nawiązać do tych procesji. To jest tak, że kiedy w 1939 roku trzeba było Toruń odpuścić pod nakazem administracyjnym III Rzeszy, właściwie społeczeństwo toruńskie zostało bez księży, to znaczy bez księży, którzy nie mogli używać języka polskiego, czyli totalnie zniemczenie. I teraz, kiedy przychodzi czas 1945 roku, jest ogromne pragnienie u mieszkańców Torunia nie tylko języka polskiego, to jest pierwsze. Drugie, pragnienie uzupełnienia życia sakramentalnego. I kiedy przybywają pierwsi nasi współbracia, to konfesjonały po sprzątaniu kapliczki tej na dole w podziemiach właśnie naszego klasztoru są oblegane. Po prostu dziesiątki ludzi pomagało szybko odnowić, wymalować. Zaczynamy. Co się stało? I w marcu jest wprowadzona ikona. Ta, która przebywała u państwa Jezierskich w domu przez okres II wojny światowej. Raptownie rozpoczyna się ogromny wzrost, nazwę to pobożności. Dlaczego? Jak człowiek jest na pustyni spragniony, to będzie szukał źródła. I znaleźli. I teraz siłą rzeczy te procesy, które powstały jako dziękczynienie za to, że Toruń nie został dotknięty wojną w sensie zniszczeń, że wreszcie się wojna skończyła, one ruszają, nazwę to, w teren. Ale to jest przepiękna rzecz, kiedy idzie Chrystus tam, gdzie ludzie mieszkają, to siłą rzeczy musi być reakcja. I tym bardziej te procesy nabierały charakteru nie tylko religijnego, nie tylko odrodzeniowego, ale także charakteru swego rodzaju patriotycznego. Dlatego tak mocno służby bezpieczeństwa działały i przychodziły niejednokrotnie do przełożonych z pewnymi pretensjami, a nawet propozycjami, co by delikatnie to umniejszać, aż przyszedł odpowiedni rok, kiedy zlikwidowano na długi czas. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka, że kiedy zaczęto budować obecną świątynię, jak już sanktuarium, kiedy zalano już główną ławę, podziemia już były przykryte, rozpoczęto wznosić ściany, filary oraz ścianę prezbiterium. Po raz pierwszy właśnie wprowadzono, żebyś nie pomylił, ale w 60 roku ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy do tegoż prezbiterium, które jest dzisiaj bez dachu, jeszcze bez niczego, ale tam po raz pierwszy procesyjnie, z różańcem w dłoniu, przy obecności biskupa, tam po raz pierwszy ona się pojawiła, czyli zaznaczyła, że to jest moje miejsce, a za rok, mimo że chciano zabrać i klasztor, i pewnie budującą się świątynię, jednak opatrzność Boża ma swoje niezależne działanie.
Prosimy, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Andrzej Chrzanowski, Zielonej Góry. Kłaniam się ojcom, kłaniam się gościom, kłaniam się słuchaczom. Muszę powiedzieć, że z wielką radością i wzruszeniem słucham dzisiejszej audycji, dlatego że właśnie siedzę nad ostatnią korektą książki na temat obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy z Zielonej Góry. także mamy kopię taką wspaniałą, który z ojców był uprzejmy powiedzieć o tej wiernej kopii, o tej oryginalnej kopii. Rzeczywiście ojcowie redemptoryści bardzo dbali o to, żeby kopie, które wychodziły z Rzymu, były niezwykle wierne, żeby były wykonywane przez doskonałych mistrzów i takie kopie oryginalne otrzymywały certyfikat. I pod koniec XIX wieku w Polsce, tej Polsce z granic Rzeczpospolitej 1772 roku, było ponad 200 właśnie takich wiernych kopii. No i jedna z takich wiernych kopii jest także w Zielonej Górze, liczy sobie 110 lat. Poświęcona była przez Leona XIII. Historia jest bardzo ciekawa i dlatego konieczność jest uwiecznienia tej historii, ponieważ ona została sprowadzona na Bukowinę, kresy, wschodnie polskie kresy. I tam dla niej została zbudowana specjalna kaplica. W tej kaplicy przez wiele lat Matka Boża rozdzielała łaski, pomagała ludziom, pomagała Polakom przetrwać. I to przetrwać bardzo trudne czasy, dlatego że był najpierw wkroczenie wojsk sowieckich w 1940 roku, potem Niemcy, potem ponownie, zanim jeszcze weszły po raz drugi wojska sowieckie, nękani byli Polacy przez banderowców, potem znowu wojska sowieckie. To był okropny czas i Maryja potrafiła Polaków wspomóc, mimo że nie stanowili większości. W ogóle to obraz był w Karapczyjowie, to jest nad Czeremoszem, maleńka miejscowość. Mimo że Polacy nie stanowili tam większości, to dzięki tej sile właśnie wiary, sile także emanującej od Matki Bożej potrafili stać się tą grupą bardzo dominującą. I muszę powiedzieć, że nie tylko Polacy, którzy później z tymi transportami repatriantów przyjeżdżali do Polski, uniknęli dzięki opiece Matki Bożej wielu klęsk, ale także jej obraz został cudownie uratowany, bo w 1944 roku w nocy na wieś Karapczyjów napadli banderowcy. Jedna z osób, jedna z pań dowiedziała się o tym wcześniej, wykradła ten obraz z kościoła, ukryła go i dzięki temu obraz nie został uszkodzony. Potem wkroczyli Sowieci, obraz był ukryty i przyjechał do Polski. Przyjechał do Polski i w tej chwili najpierw był w maleńkiej, skromnej kaplicy wsi podzielonogórskiej, kaplicy, która urządzona została z dawnej poniemieckiej restauracji. A teraz muszę powiedzieć, no cudownie przeżywamy okres, bo dzięki naszemu ukochanemu proboszczowi, księdzu Skokowskiemu, kończona jest budowa pięknego kościoła na wzgórzu i ten obraz oczywiście już po raz ostatni odbędzie swoją podróż do tego właśnie nowego kościoła prawdopodobnie. Jeśli Pan Bóg pozwoli, jeżeli się uda, to już święta Bożego Narodzenia będziemy spędzać w tym nowym kościele. Ale chcę również jeszcze jedno zdanie powiedzieć na temat tych łask. Otóż wiele jest wod, które wiszą koło naszego obrazu. Jest jedno serce, które jest dowodem pierwszego cudu dokonanego przez Matkę Bożą, nieustającej pomocy jeszcze tam w Karapczyjowie, gdzie wyryte jest właśnie data 1897 roku i to podziękowanie za pierwszy cud. Przedwczoraj rozmawiałem z jednym z starszych osób, które kiedy miał 15 lat wyjeżdżał z Karapczyjowa. Mówi, że już jako dorosły, jako stary człowiek miał bardzo trudne przeżycie, bardzo ciężki czas przechodził. Przyjechał tu właśnie do naszej parafii, przed obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Gorliwie się modlił i opowiadał mi to, ze łzami w oczach został wysłuchany. Ten zły czas się od niego odwrócił. To jest moc, która bije z tego obrazu, jest niesamowita, jest naprawdę ogromna i bardzo, bardzo się cieszę, że tak jak u Was w Toruniu, obraz koronowany koroną papieską, także poznański obraz, o ile wiem, jest koronowany koroną papieską, że także i my mamy tą swoją wierną kopię, także koronowaną prawdopodobnie u schyłku XIX wieku.
Panie doktorze, tutaj obecny w studiu ojciec Stanisław też jest z Zielonej Góry.
Strasznie mi miło.
A chciałem zapytać tak na marginesie, panie doktorze, czy pana nazwisko gdzieś znajdziemy na którejś liście wyborczej?
Tak, no postanowiłem wesprzeć PiS. Myślę, że teraz każdy uczciwy Polak powinien się opowiedzieć za jednością i za tym, żeby jednak budować tą piękną czwartą Rzeczpospolitą, wolną od wszelkich nieprawidłowości. Jestem na liście na miejscu 9. i wierzę gorąco w to, że dobro zwycięży w tych wyborach, że Polacy jednak pójdą do wyborów, że rozsądnie wybiorą.
Życzymy powodzenia.
Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy
kłaniam
bardzo.
Się z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pan Ewaryst.
Można by było jeszcze wrócić do tych lat 60., których ojciec tutaj przywołał. Przypominam sobie, że w latach, kiedy właśnie były zalane fundamenty i rzeczywiście ta pierwsza posadzka była głównego kościoła, dzisiaj sanktuarium, to już rzeczywiście potwierdzam, rzeczywiście na tej płycie odbyły się uroczystości i poświęcenia sztandaru juwenistów. To byłby 50. chyba, gdzieś 8., 9. rok. I rzeczywiście w 60. roku, nie mówiąc już o wmurowaniu kamienia węgielnego, gdzie jest znak na filarze jednym przy głównej nawie, to faktycznie odbyła się uroczystość, tak, i potwierdzam, że rzeczywiście Matka Boża była postawiona w głównej nawie, gdzie dzisiaj jest w centrum. Też dodam, że też to odbieram i to potwierdzam, że te lata, ja tak mogę powiedzieć, od tych 56 roku, rzeczywiście to gromadzenie się przy tym obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy dla nas tutaj, wielu, wielu mieszkających w Toruniu, było to patriotyczne, rzeczywiście to był ta patriotyczny zryw. Tutaj rzeczywiście no, ludzie przychodzili rzeczywiście i religijnie, i patriotycznie. To rzeczywiście się czuło. Taka jest prawda.
Pan doktor Andrzej Chrzanowski wspominał o wotach tam przy obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zielonej Górze, ale przecież w toruńskim sanktuarium też jest dużo wot, prawda, ojcze Andrzeju?
Tak jest, ale zanim wejdziemy do wot, ja jeszcze chciałem zwrócić uwagę na taką cechę charakterystyczną naszego tutaj sanktuarium i związaną z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Natomiast trzeba powiedzieć i podkreślić, że to, co jest związane właśnie z Toruniem i z Bielanami i z Matką Bożą Nieustającej Pomocy, to miejskie procesje, o których wspomniał ojciec Staszek na samym początku. Zaraz po wojnie, w 1946 roku, odbyła się taka pierwsza procesja. Ona miała charakter dziękczynny, również przebłagalny. Uczestniczyło ponad 30 tysięcy wiernych w tej procesji. Te procesje odbywały się aż do roku 1961. Tutaj wydarzenia związane z tym, że zakaz jest procesji, one zahamowały rozwój tych procesji. Te procesje później miały tylko charakter taki lokalny, wewnętrzny, a więc przy naszym klasztorze Ojców Redemptorystów. To trwało prawie 20 lat. Następuje ruch Solidarności, a więc ten zryw 1981 rok i znowu procesja ma ten charakter jednocześnie patriotyczny i drugi wymiar to religijny. I tak się dzieje również przez lata. Kiedy powstaje diecezja toruńska 1992 roku, procesja ma charakter też taki miejski. Z katedry świętych Janów Matka Boża wędruje ulicami miasta aż do naszego sanktuarium tutaj w Toruniu na Bielanach. Od tego roku ta procesja ma troszeczkę nieco inny może przebieg. Zaczynamy w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Maryja znowu idzie ulicami miasta tutaj do Torunia.
Ale to może wyjaśnijmy, że też trochę zmienił się charakter tego centrum miasta, prawda? Tak. Kiedy w czasie wakacji jest to miejsce, w którym przebywa bardzo wielu turystów.
Na pewno i te wszelkiego rodzaju ogródki i tak dalej na pewno nie nastrajają do tego, aby miało to charakter jakiś religijny. Natomiast jeżeli chodzi o wota, to na pewno tych wot jest bardzo wiele i było. Mamy tutaj notatki z 1969 roku, a więc zauważmy dwa lata po koronacji, gdzie jest zanotowane, że takich wot złożono ponad 800. Jeżeli chodzi o same prośby podziękowania, jakie wpłynęły na nowennę w latach 1951-66, to one były zawarte w 5 tomach i było przeszło 31 tysięcy pozycji. A więc to świadczy o tym działaniu Matki Bożej, nie tylko na terenie miasta Torunia, okolic całej diecezji, ale również całej naszej ojczyzny. Dzisiaj w 40. rocznicę koronacji mieliśmy też również takie przepiękne wydarzenie, otóż z tych wód, które były złożone w naszym sanktuarium. Zrobiliśmy złotą ruszę. To są te wota, które ofiarowali ludzie. Przede wszystkim małżonkowie, ich obrączki. Dzisiaj w dobie modlitwy za rodzinę, o rodzinę ofiarowaliśmy właśnie z tych obrączek, pierścionków, złotą różę Matce Bożej, aby ona dalej opiekowała się. Opiekowała się rodzinami, opiekowała się naszym miastem, naszą diecezją, naszą ojczyzną.
Jest kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Jestem już na antenie.
Oczywiście.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni z tej strony Bożena z Żarnowa. Proszę ojca, chciałabym dać takie świadectwo. Jest wrzesień, 8 września 2001 rok. I jest to dzień koronacji Matki Bożej, ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Mościskach. W klasztorze, jak wiemy wszyscy, który założył ojciec Bernard Łubieński w 1833 i jest to właśnie parafia świętej Katarzyny, a sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Byłam na tej koronacji dzięki uprzejmości Koła Przyjaciół Radia Maria ze Skarżyska Kamiennej. Pozdrawiam całe koło i pozdrawiam również ojca Zbigniewa i ojca Mariana, którzy właśnie obsługiwali tą transmisję. Koronacja odbywała się na stadionie. Miała być najpierw procesja, ale w końcu zmienili zdanie i nie było tej procesji z kościoła na stadion. Matka Boża została przywieziona w samochodzie. Byłam w stroju opoczyńskim, chłodno to było, bo to był wrzesień, ale jak żeśmy weszli na ten stadion, świeciło piękne słońce, chociaż był lekki powiew takiego chłodnego wiatru. Koronatorem był Jego Ekscelencja ksiądz kardynał Marian Jaworski, metropolita lwowski, i ksiądz biskup Wiktor Skworc. Dużo było księży biskupów tutaj, bo przecież te Mościska to są tak bliziutko granicy. I kiedy Matka Boża została postawiona na ołtarzu, kiedy był odczytany akt koronacyjny, ni stąd, ni zowąd na pięknym niebie błękitnym, prawda, pojawiła się potężna, ciężka chmura. Ludzie patrzyli z wielkim lękiem, co to będzie. Ja sama też parasolki nie miałam. Parasolka została w autokarze. Mówię, Boże, przecież zmoknę tutaj dokładnie. W momencie, kiedy podeszli właśnie nasi biskupi, aby nałożyć na skronie Dzieciątka i Matki Najświętszej cudowne złote korony, nie wiadomo, jak się to stało. Chmura zniknęła dokładnie. Ludzie okoliczni, co koło mnie klęczeli, słyszałam, jak szeptali: Boże, cud, nie ma, gdzie ta chmura, prawda? I takie piękne promienie słoneczne odbiły się w przecudownej koronie Matki Bożej i po prostu aż biło na plac ten blask od tych koron. Ja popłakałam się ze wzruszenia, miałam łzy w oczach i powiedziałam sobie: Matko Najświętsza, jesteś, ochroniłaś nas od deszczu, jaka ty jesteś kochana, jak ty nas bardzo kochasz, i po prostu cieszyliśmy się wszyscy.
Tak, mówiłam, dziękuję serdecznie, proszę pani, bo tak, niektórzy z uczestników tej dzisiejszej audycji też byli na tych uroczystościach, a wszyscy słuchacze Radia Maryja też mogli przeżywać tę uroczystość za pośrednictwem transmisji. Dziękujemy pani serdecznie, a przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy na temat nasze spotkanie z okazji 40. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, w sanktuarium na Wielanach. Ojciec Sylwester Cabała.
Skoro pani wspomniała ojca Bernarda Łubieńskiego, warto ucieszyć się tym i podziękować tutaj ojcom duszpasterzom w Toruniu, że bardzo często modlą się o jego beatyfikację razem z wiernymi. i jako słuchacze Radia Maryja słyszymy to też rano na mszy świętej transmitowanej godziny 7, a wiemy, że właśnie ojcu Bernardowi Łubieńskiemu zawdzięczamy sprowadzenie po raz drugi redemptorystów do Polski i też był on wielkim propagatorem kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I napisał kiedyś takie słowa, które może bym jeszcze tu przytoczył w ramach tego świadectwa dzielenia się opieką Maryi i co ona znaczy w naszym życiu. Tak pisał kiedyś: Matka Boska Nieustającej Pomocy pomaga nam pomagać bliźnim. Nabożeństwo do Matki Bożej to podstawa akcji społecznej. Na obrazie Matki Bożej Nieustającej Pomocy Pan Jezus woła do Matki Bożej o pomoc. I tak my też czyńmy. Przez Maryję nawracają się ludzie. Miłość jest użyteczna do wszystkiego. Maryja pociesza tych, co w strapieniach do niej się uciekają, dźwiga ich. Wierni, przejęci tym nabożeństwem do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, pomagają klerowi, żeby organizować bractwa, stowarzyszenia, różne akcje. W tych słowach pobrzmiewa właśnie to zaangażowanie również ludzi świeckich, do czego zachęcał kiedyś ojciec Bernard w swoich kazaniach, a to, które dzisiaj też jest udziałem wielu ludzi bardzo oddanych właśnie dziełu krzewienia kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I dziękując za to przywołanie postaci ojca Bernarda, chciałbym zachęcić też do dalszej modlitwy o jego beatyfikację, ponieważ jego proces beatyfikacyjny jeszcze się toczy i trzeba nam modlić się o cud przez jego wstawiennictwo. Serdecznie przy okazji pozdrawiamy ojca Władysława Ziobra, który jest kustoszem sanktuarium w Mośliskach wspomnianym przed chwilą.
Ojciec Stanisław Dębski.
Tutaj trzeba mocno podkreślić zmysł wiary, zmysł potrzeby, jaki był u ojca Bernarda Łubieńskiego, kiedy jadąc do Polski już na stałe, oczywiście jego droga wiodła między innymi przez Watykan, przez spotkanie z ówczesnym papieżem, krótka rozmowa, ale jednocześnie przybył do niego z ikoną Matki Bożej Nieustającej Pomocy, prosił o błogosławieństwo tejże ikony i nowej pracy redemptorystów na ziemi polskiej. I z tą ikoną bardzo często na wszelkie prace jeździł i w owym czasie, kiedy to był jeszcze czas rozbiorów Polski, zakładał bractwo. Jeżeli liczba członków bractwa liczyła tylko 150 tysięcy uczestników, tylko, to można powiedzieć, że dzisiaj powiemy, czy nie powiedzą niektórzy, że bractwa to już czas miniony, to już nie ma sensu. Tak, tylko że dzisiaj trzeba nam jako duszpasterzom odkryć, że mamy danym przez Boga zmysł wiary i odkryć ponownie, że być może w niektórych miejscach ta ikona znalazła się tak jak w kościele świętego Mateusza, w zapomnieniu w bocznej kapliczce, a może w zakrystii. A nowenna była założona pół wieku temu, czy kilkadziesiąt lat temu, bo ten naród polski, którego częścią jesteśmy i go kochamy, myślę, że nie w czym innym, ale w duchu maryjnym może i chce się odradzać, tylko ktoś musi być tym człowiekiem tej wiary, który podejmie na nowo to wyzwanie, które odnowi, uczyni atrakcyjnym, niezbyt dobre słowo, ale niech będzie, ten właśnie kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy, gdziekolwiek była ta nowenna założona.
A propos tego dodajmy, że ojcowie redemptoryści prowadzą rekolekcje właśnie od nabożeństwa nieustannej nowenny.
Sam kilka już przeprowadziłem, między innymi też i w Zielonej Górze, także na kanwie tego pana, który wcześniej dzwonił, też i po odnowie kilka lat temu widać, że rzeczywiście to nabożeństwo żyje, ale też i inne jest podejście wiernych, jeżeli nawet chodzi o liczebność uczestniczących.
Ciebie, Matko, wszak Panko ma
może dodajmy jeszcze, że wiele tych pieśni pięknych, które słyszymy ku czci Matki Bożej Nieustającej Pomocy, to są pieśni skomponowane przez redemptorystów, przez naszych współbraci, między innymi ojca Alfonsa Klamana i innych... Kogo?
Byczkowskiego.
Ojca Byczkowskiego również, tak. Którzy chcąc właśnie upiększyć to nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, starali się właśnie odpowiednie pieśni skomponować i uczyć ich wiernych. Bardzo pięknie się przyjęły te pieśni, są śpiewane dzisiaj chętnie w bardzo wielu parafiach. Jak choćby ta właśnie, którą teraz słyszymy. Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Stanisław z Torunia.
Witamy serdecznie.
Mam przed sobą zdjęcie z 1967 roku, z 1 października. To zdjęcie przedstawia połączone chóry. Te chóry widać spośród tych ludzi, można znaleźć z chórów i świętych Janów, Mokrzańskich, w ogóle wszystkie połączone, wszystkie chóry kościelne brały udział w tej uroczystości. A chórami połączonymi dyrygował ojciec redemptorysta Józef Ścibor. Akompaniował organista pan Kazimierz Pędrasik. Ja chciałem jeszcze zwrócić uwagę na podium wśród księży. Tam jest przed księżmi, którzy siedzą na podium, są dwa krzesła. To jest chyba oczekiwanie na przyjazd księdza kardynała Wyszyńskiego. A wśród tych księży, którzy siedzą, widzę księdza proboszcza Zdunka. To był czas, kiedy właśnie budowali ten kościół. To znaczy, ja księdza Zdunka pamiętam z czasów, kiedy budował kościół i kiedy siedział w więzieniu. I kiedy mu współczyli, że on siedzi w więzieniu, mówi, ja bym chętnie jeszcze poszedł siedzieć, żebym mógł drugi kościół budować. A on, jak siedział w więzieniu, to mówił, on mógł tam wtedy sobie dobrze żyć, bo odmawiał brewiarz i nawet to zachowanie się jego denerwowało, tych jego strażników. Chciałem jeszcze zwrócić na taką postać księdza rektora Zamku Bierzgłowskiego, w tym czasie właśnie był, to był ksiądz prałat Sokołowski, skazany przez komunistów na karę śmierci. Przed 20 rokiem. Później był wymieniony jako niewolnik na tych niewolników rosyjskich. To chyba wszystko.
Bardzo serdecznie dziękujemy za zwrócenie uwagi na te szczegóły. Myślę, że tu ojcowie coś jeszcze dopowiedzą.
Chciałem jeszcze dopowiedzieć. No tak? Jest bardzo miło, bo ja wtedy śpiewałem w tym chórze.
No
i widzę, że koło mnie stoi taki chłopczyk, który koloratkę ma większą jak twarzyczkę. Aha. I okazuje się, że to jest ojciec Rydzyk. A przed nim, przede mną i przed ojcem Rydzykiem, przed tym klerykiem Rydzykiem stoi ojciec Mikrut obecny.
Tak, tak. No. Też był w juwenacie wtedy.
To na to właśnie chciałem zwrócić uwagę też.
Dziękuję serdecznie.
No, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A jeszcze trochę powiem. Otóż ja dzisiaj śpiewałem też na uroczystości.
A no proszę.
Z górę. Bardzo się cieszę.
Świetnie. No. Dziękujemy
szczęść
bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Trzeba przyznać, że od zakończenia w sumie II wojny światowej przełożeni w naszym klasztorze dość często, nie dość tylko systematycznie, można powiedzieć, że co 3 lata zmieniali się. Czym to było dokładnie podyktowane, nie jestem w stanie powiedzieć, ale nawiązuję tym do ojca Zdunka, jako jeden z kolejnych rektor i proboszcz w jednej osobie. On ma bardzo ciekawą przeszłość, bo w czasie II wojny światowej był kapelanem AK w okolicach Łomnicy Zdrój, czyli tam Nowosądeckie. On w życiorysie to miał wpisane i władze, z tego się zdążyłem zorientować, wiedziały o tym, jaki ma swój rodowód, poglądy i było zdziwienie, że jego zatwierdziły władze ówczesne, bo musiały dać placet, że może być rektorem i proboszczem. Dlatego dla niego przeciwstawianie się kolejnemu okupantowi czy pójść do więzienia, to naprawdę ja mu się nie dzieje, że mówi, to była radość, to był spokój, to było potrzebne, ja wiedziałem, co w tym czasie mam robić. Przywyknięty do pewnego rodzaju scenariusza, który nie był niczym nowym po prostu dla niego. Wyszedł z więzienia i dalej robił swoje. I taki do końca pozostało, jeżeli dobrze mam go w pamięci, bo trochę czasu spędziliśmy też razem na jednej placówce.
Odbierzemy następny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewicza.
Teraz i zawsze.
Ja mam taką prośbę do Radia Maryja, żeby do nowenny nieustającej pomocy pomodlić się za Andryki zdrowie, bo ja się codziennie modlę do Matki Boskiej nieustającej pomocy. I proszę ją o zdrowie, bo jestem ciężko chora.
Mhm. O zdrowie dla Henryki?
Angeliki.
Angeliki, rozumiem. Dobrze.
O zdrowie i błogosławieństwo dla Angeliki, bo mam ciężkie problemy i ciężko jestem chora.
Będziemy się za panią modlić. Bardzo dziękujemy za telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć, że była piękna audycja, msza święta z Torunia. Chciałam bardzo serdecznie pozdrowić ojca Andrzeja Makowskiego. Telefon z Głogowa.
Z Głogowa, no proszę.
Z Bogiem.
Z Bogiem, dziękujemy serdecznie. Ojcze Andrzeju, to widocznie ktoś jeszcze pamięta z Głogowa.
Dziękuję bardzo za ten telefon i za życzenia i za pamięć.
Co jeszcze chcielibyśmy dodać do tego, co już zostało powiedziane? Może jeszcze nawiązując do tego wydarzenia koronacji i wspomniani tutaj zostali niektórzy uczestnicy tego, niektórzy współbracia, także może ojciec Leszek Gajda chciałby jeszcze kogoś przypomnieć z redemptorystów.
No, z redemptorystów to sławnego kaznodzieja ojca Wittiga, który ten czas był rektorem i pięknie przygotowywał do koronacji. Właśnie ojciec Alfons Wittig, którego nawet pan Ewaryst zapomniał wspomnieć. Był mistrzem, jeżeli chodzi o szkołę misjonarzy. Potem z różnych racji wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam w ciężkiej chorobie umarł. Potem było wielu ojców jeszcze bardzo zaangażowanych w samą koronację i po koronacji przeżenie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Ojciec Dunek, proboszcz, rektor w tym sanktuarium, no, wkładał wiele sił, żeby to sanktuarium jakoś wykończyć. Oczywiście pieniędzy brakowało wciąż, więc wiele prowizorek zostało. Potem dopiero w latach późniejszych w sanktuarium zaczęto robić nowe rzeczy, nowe oświetlenie, nowe okna, czyli witraże, nowy dach, prawda? To wszystko wymagało wielu, wielu też zachodów. I myślę, że jednym z ojców, jeszcze nie starych, ale który był tu w sanktuarium, jest ojciec Waldemar Gawłowski, Toruniak też, i miał wiele pomysłów na ożywienie kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Wyrabiał co mógł, prawda? Niektórzy byli zachwyceni, inni się głosili, groziły mu też władze w ten czas jeszcze perelowskie za to, co robi, nie tylko w sensie, prawda, szerzenia kultu, ale ściągania do Matki Bożej wielu, wielu ludzi. I to ożywienie patriotyczne było bardzo mocne za jego trzechlecia, bo 3 lata tylko był tu proboszczem, kustoszem tego sanktuarium.
Tak, a jeśli mówimy o tym, że pod opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy, taki tytuł tej naszej audycji, to trzeba powiedzieć, że również pod opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy rodziły się tutaj powołania, prawda?
Oczywiście.
Było dość dużo powołań kapłańskich. Dzisiaj mamy wielu współbraci na misjach, na przykład właśnie, którzy formowali się pod okiem, pod opieką Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
No, były takie okresy, że były prawie że dziesiątki powołań i do diecezji, i do nas też. W tej chwili mamy 3 z naszej parafii konkretnie u redemptorystów. Chłopaku, no miejmy nadzieję, że z nich coś wyrośnie jeszcze, prawda? W diecezji z naszej parafii nie ma nikogo akurat. Jest jakaś taka posucha, ale to pewnie uwarunkowana innymi jeszcze sytuacjami. Ale w każdym razie środowisko toruńskie, mówimy ze względu na sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy, jest bardzo płodne w sensie powołaniowym. Nie tylko z naszej parafii, ale w ogóle z Torunia, bo wpływ kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy był dość powszechny. Ja bym jeszcze tylko jedno zaznaczył, bo czasem się trapimy, że jest mniej ludzi teraz na nieustannych nowennach, z tym, że dzisiaj są tysiące obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy
i prawie każdej parafii
kościoła i nowenny też prawie wszędzie już teraz są. Na przykład w Krakowie kiedyś, pamiętam, było bardzo dużo ludzi. Na terenie byłej parafii świętego Józefa powstała 7 nowen. 7 nowych kościołów i każdy kościół ma nowennę. Więc ludzie idą tam, gdzie bliżej. Więc w sumie, gdyby się to zebrało razem, no byłyby też tłumy. Nie tylko na kościółek redemptorystów, ale także na cały kościół. Więc tu chyba się nie ma co zniechęcać tym, tylko dalej swoje robić, robić dobrze, a ludzi będzie wciąż więcej, bo to też pewien wymiar żywotności kultu.
Prosimy bardzo.
Pochwalony jest Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Przymorza, z Gdańska. Chciałam dwa zdania na temat obrazu Matki Bożej Nieustającej Pomocy w kościele świętego Michała w Sopocie. W 1953 roku były misje święte prowadzone przez ojców redemptorystów. Nawet zapamiętałam nazwę, imię jednego z ojców, ojciec Józef. To już 50 lat temu, 54 dosłownie. I od tej pory tam jest właśnie ten obraz i jest odprawia się nowenna w kościele świętego Michała. A jeszcze chcę powiedzieć, że wikariuszem był tam ksiądz Tadeusz Cabała, który jest teraz seniorem, księdzem seniorem w kościele świętego Andrzeja Boboli w Sopocie. Ponieważ słyszałam nazwisko ojca Cabały, to tak sobie pomyślałam, że to pewnie zbieżność nazwisk, ale on żyje jeszcze do tej pory, 90 blisko chyba lat ma ksiądz Tadeusz Cabała.
Dziękujemy pani bardzo serdecznie.
Szczęść Boże.
Ojcze Sylwestrze, czy jest jakieś powiązanie?
No raz
z księdzem Tadeuszem chyba nie.
Nie potrafię powiedzieć, raczej nie. Ale mimo, że słyszę o księdzu pod tym samym nazwiskiem.
Tak. Ojciec Stanisław chciałby dodać jeszcze.
Nawiązując jeszcze do tematu, mianowicie taka ciekawostka. No, po II wojnie światowej 1/3 naszego klasztoru nie zajęła szkoła, tylko władze zajęły, przeznaczając na szkołę. Zeszły z kół mechanicznych, elektrycznych. Później jeszcze budowlanka do tego doszła, więc kolejne sale nam odbierano. Ale ciekawa rzecz. Od kiedy już zespół szkół mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych ma swoją szkołę osobną, naprzeciw, można powiedzieć, naszej świątyni, rewanż Matki Bożej jest niesamowity, bo ponad 20 maturzystów tejże szkoły zostało kapłanami. Kilku jest w naszym zgromadzeniu, inni są w diecezji, są też i franciszkanie. Teraz są nowi również w diecezjalnym seminarium tutejszym. A więc to, co możemy powiedzieć, że było swego rodzaju ościeniem bolącym przez ówczesne władze, odzyskujemy jako coś, co jest błogosławieństwem poprzez właśnie liczne powołania z tej konkretnej szkoły.
Panie Józefie, ja słyszałem tutaj przed chwilą rozmowę na temat peregrynacji obrazu.
To właśnie w nawiązaniu do tego, co ojciec Gajda tutaj mówił, powiedzmy, że ojciec Gawłowski rzeczywiście miał sposób właśnie na ożywienie duchowości naszej parafii i kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy poprzez prowadzenie peregrynacji, tylko takiej peregrynacji jednoczącej ludzi w blokach, bo przecież w tych naszych blokach bywało tak, że ludzie mieszkają po ileś tam lat, powiedzmy, na klatkach, a w ogóle się nie znali. Tym razem chodziło o to, żeby właśnie ta Matka Boża odwiedziła klatkę i nie w jakimś mieszkaniu, tylko właśnie w klatce i wszyscy się wtedy jednoczyli i bardzo wiele ludzi odtąd właściwie na nowo jak gdyby się zawiązały te więzi po prostu między tymi ludźmi, no i bywa tak, że do dzisiaj na przykład jeśli chodzi o opłatek czy coś takiego, to sobie do dzisiaj to jeszcze trwa, także że to ma jakiś swój wydźwięk. No władzom to się rzeczywiście nie podobało i to zostało zakazane, powiedzmy, ale na zawsze takim podsumowaniem, że tak powiem, to były takie msze, nie pamiętam dokładnie w którym dniu, w kaplicy szkolnej, powiedzmy, gdzie tam się zbierali wszyscy, których ta Matka Boża nawiedziła. Tam zawsze były po prostu jednego dnia w tygodniu, tylko już nie pamiętam, w którym to dniu było. I to było też takie podnoszące i ten kult i nas wszystkich jednoczące.
Prosimy bardzo, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię ze Śląska, ze Świętochłowic, ale jestem torunianką i chodziłam właśnie do szkoły naprzeciwko klasztorku, do Technikum Przemysłu Cukrowniczego. Miałam wówczas, powiedziałam, naprzeciwko kościół i codziennie rano żeśmy tam mogły wchodzić do kościoła, ale właściwie były to czasy fatalne. Lata 52-56, kiedy właśnie stał dyrektor na progu szkoły i patrzył, kto wchodzi do tego klasztoru. Także żeśmy ukradkiem czasami spotykali się również po południu. No mieszkałam, byłam w Toruniu, byłam torunianką. No i chciałam potwierdzić, że przetrwał ten mój taki właśnie kult Matki Boskiej Nieustającej Pomocy przez cały czas, aż do dzisiejszego dnia. Jeszcze w latach późniejszych, kiedy żeśmy się spotykali, to właśnie na nowennie, w środę, żeśmy przyjeżdżali do Torunia i żeśmy się spotykali właśnie na nowennie w środę. No oczywiście to już było po szkole, więc nie było tutaj wpływu tych wszystkich osób, które miały, no bym powiedziała, nam za złe, ponieważ to były takie czasy, jak wiemy, że nie można było po prostu się oficjalnie spotykać i tym bardziej, że tych osób z miasta Torunia, które chodziły do tego technikum, było niedużo. Ojców redemptorystów wtedy, no mieliśmy naprzeciwko siebie, więc pamiętam, jak grali w piłkę, jak po prostu mieli takie sportowe boisko, a dzisiaj po latach już był zjazd tej szkoły i właśnie już w tym nowym klasztorze, bo bardzo przeżywałam, jak mieszkałam tutaj, jak nie było tego klasztorku. Mówię klasztorek, bo taką wtedy miał nazwę, prawda? To nie było tak wielkie sanktuarium jak teraz. Teraz jest to kościół rzeczywiście piękny i kiedy byłam parę lat temu na zjeździe naszego technikum, byłam po prostu cały czas pod wrażeniem tej właśnie ikony Najświętszej Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Jest piękna. Ja mam zdjęcie z tamtych lat, z misji, które były prowadzone. No i do dzisiejszego dnia, jak słucham po prostu Radio Maryja, mam je przy łóżku, naprawdę podnosi mnie na duchu. Nie tylko mnie, bo bez radia i bez Ojców Redemptorystów nie umiałabym przeżyć po prostu tych trudnych momentów. Ja już, no bym powiedziała, się rozwodzę trochę, nie na temat może, bo po prostu pierwszy raz się dodzwoniłam, jestem po prostu na antenie i pod wrażeniem, ale nie tylko bym powiedziała te redemptoryści, ale sama Matka Boska ma naprawdę wielki wpływ na moje życie. Mój ojciec, ja pochodziłam z parafii Chrystusa Króla, więc do klasztorku miałam kawał drogi, tak jak rzeczywiście tam wspominali, że ludzie z Podburza po prostu mieli daleko, ale kiedyś nie było tych autobusów, tych tramwajów. Rzeczywiście tramwaj chodził tam do Wibickiego, ale szło się po prostu przez te kozaki, przez koniuchy, przez te wszystkie, prawda, miejsca, które wtedy, w tamtych czasach, to było jedne wielkie takie wydmuchowisko, takie piaszczyste. No, były to na pewno trudne dojście, a mimo to każdy cieszył się, jak ten krzyż stał misyjny i pamiętam dokładnie, chyba to był 55 może rok, przyjechał misjonarz gdzieś jeszcze z krajów Ameryki Łacińskiej, przepięknie nas ujmował swoim właśnie kazaniem. No, mogłabym mówić dużo, bo jestem cały czas, powiedziała, pod wrażeniem codziennych kazań i codziennych śpiewów z kościoła, pięknych śpiewów po prostu i siostry, i organisty, którego wszyscy bardzo lubią. No i pozdrawiam wszystkich, ojca Grzegorza i Dariusza. Wszyscy macie naprawdę bardzo dużo serca do nas, do ludzi, do kościoła i życzę wam wszystkiego najlepszego.
Dziękujemy serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A teraz ojciec Andrzej Makowski, kustosz sanktuarium.
Mówiąc o kulcie Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu, nie sposób pominąć też biskupów. Skoro wspominamy rok koronacyjny, to trzeba powiedzieć, że ówczesny ordynariusz, ksiądz biskup Kazimierz Kowalski był wielkim czcicielem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nawiązując tutaj do mówienia o rozwoju kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy, trzeba nawiązać również i oddać cześć ówczesnemu ordynariuszowi, księdzu biskupowi Andrzejowi Suskiemu, który w 2004 roku wziął, afiliował, prosił o afiliację naszego sanktuarium do Sanktuarium Matki Bożej Większej w Rzymie, Santa Maria Maggiore. I z tą afiliacją są związane, przypisane specjalne również odpusty. święto tytularne Bazyliki, a więc przypadające w dniu 5 sierpnia, święto tytularne naszego Kościoła, we wszystkie uroczystości poświęcone świętej Bożej Rodzicielce, a więc 1 stycznia, 15 sierpnia, 8 grudnia, raz w roku w dniu wybranym indywidualnie przez każdego wiernego, raz każdorazowo w czasie zorganizowanych pielgrzymek wiernych do naszego sanktuarium. Te odpusty możemy uzyskiwać pod zwykłymi warunkami, a więc spowiedź święta, uczestnictwo w mszy świętej, przyjęcie komunii świętej, modlitwa w intencji Ojca Świętego, wyznanie wiary. A więc ci wszyscy, którzy zdążają do naszego sanktuarium, modlą się, mogą taki odpust uzyskać. Dzisiaj również uczestniczący w naszych uroczystościach dziękczynnych mogliśmy taki odpust uzyskać.
Pan Ewaryst obecny w naszym studiu nie tylko mówi, wspomina, ale i śpiewa. Posłuchajmy przez chwilę.
Chcę być narzędziem ręku Twym i pokój ludzkim sercom nieść. Tam, gdzie nienawiść świecie złym, mam miłość głosić Twą i cześć. Wątpiącym wierzę dodam sił, płaczącym z oczu otrę łzy i rękę podam wszystkim tym, co pragną wstać, by mogli dalej iść. Gdy krzywdę mi wyrządzi wróg, przebaczę mu zły jego czyn, bo w sercu mym zamieszkał Bóg, co wiele cierpiał dla mych win. Wątpiącym wierzę dodam sił, płaczącym z oczu otrę łzy i rękę podam wszystkim tym, co pragną wstać, by mogli dalej iść.
Bardzo prosimy, Radio Maryja, halo? Proszę bardzo. Słuchamy.
Halo?
Tak, słuchamy.
Ja jestem Torunianką.
Witamy Panią.
I właśnie byłam uczestniczką koronacji ikony Matki Bożej w 67 roku. Halo, ksiądz mnie słyszy?
Oczywiście, świetnie słyszymy Panią.
Bo ja słabo słyszę, nie wiem, co się... No. Ale jak będę mówiła.
Proszę bardzo.
Więc ja śpiewałam wtedy w chórze u świętego Jana, ale mieszkałam tu na Podgórnej. Z tym, że ja tam w chórze w ogóle od dziecka śpiewałam w chórach kościelnych, a właśnie 30 lat śpiewam u Jana. I jak była koronacja Matki Bożej, to śpiewały połączone chóry od świętego Jana, od Chrystusa Króla i z Bielal, z klasztorku, jak to się mówiło kiedyś. I myśmy mieli takie podium wysoko pobudowane, drewniane, bardzo wysoko. I dyrygował organista od świętego Jana, pan Rutkowski. Ojciec mnie słyszy?
Tak jest.
I do czego zmierzam? Słyszę te różne relacje z tej uroczystości, ale nikt nie wspomina jednego wydarzenia. Nie wiem, czy już ci ludzie nie żyją, nikt nie żyje z tych ludzi, czy nie mam pojęcia. Może i nie widzieli, bo myśmy stali bardzo wysoko na tym podium, to było wysoko, i bardzo blisko, no to trudno nazwać ulicą, no tam, gdzie samochód stał kardynała Wyszyńskiego. I jak kardynał wszedł do samochodu, to nim samochód ruszył, to kilku mężczyzn podniosło samochód i kilka metrów go przenieśli. I nie wiem, czy nikt z tego nie widział, czy świadków nie ma, ale ja to bardzo dobrze pamiętam.
Tak.
Halo?
Dziękujemy Pani serdecznie za wspomnienie tego. Gorąco pozdrawiamy. Powoli zbliżamy się do końca naszego spotkania. Chciałbym, żebyśmy jeszcze może troszkę, każdy jak tutaj jest obecny w studiu, krótko podsumował, jeszcze dodając niektóre myśli związane właśnie z dzisiejszym tematem. Rozpoczynał ojciec Sylwester, to poprosimy, żeby również rozpoczął i tę część podsumowania.
Podsumowując to nasze spotkanie w programie radiowym, chciałbym jeszcze dodać, że tak jak każdy z nas dzieli się doświadczeniem opieki Matki Bożej, nieustającej pomocy, też również może przywołać różne świadectwa innych osób. I ważne jest, żebyśmy przede wszystkim dzięki temu chcieli, korzystając z pomocy Maryi, wzrastać w wierze i wzrastać, powiedzmy, w miłości do drugiego człowieka, w miłości do kraju, w miłości do Kościoła. To jest też pewne zadanie tak zwanej miłości społecznej, o której mówił też ksiądz kardynał Wyszyński podczas swojego kazania, wtedy 40 lat temu tutaj w Toruniu. I dzisiaj, tak kończąc te refleksje, chciałbym jeszcze pozdrowić ojca Ryszarda Marcinka w Tuchowie, który właśnie wtedy, jak wspomina w swoim takim świadectwie, podczas tej mszy świętej przygotowywał przy tej okazji taką modlitwę w oddaniach się Matce Bożej nieustającej pomocy, którą rzeczywiście ksiądz kardynał Prymas odczytał później jako akt oddania wiernych pod jej opiekę. Ojciec Ryszard wspomina właśnie to wydarzenie, a potem, jak wiemy, też był tutaj proboszczem przez wiele lat w Toruniu i szerzył kult nie tylko tutaj, ale na misjach i rekolekcjach Matki Bożej pod tym wezwaniem. Dlatego tym bardziej dzisiaj, gdy jest cierpiący na wózku inwalidzkim, serdecznie go pozdrawiamy i dziękujemy za wszystko, co czyni także dzisiaj dla rozwoju kultu, abyśmy mogli właśnie odczuwać opiekę Maryi w swoim życiu.
Mówił ojciec Sylwester Cabała, wikariusz prowincjała, ojciec Andrzej Makowski, kustosz i proboszcz.
Ja chciałbym podziękować za to dzisiaj przybycie tutaj do studia, za wspólną refleksję, za wspólną również modlitwę podczas tych uroczystości dziękczynnych. Natomiast jako proboszcz i kustosz chciałbym zachęcić, a jednocześnie pragnę ożywić kult w chwili obecnej Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Mówiliśmy wiele o czasach prześladowań Kościoła, o tym, jak jednoznacznie trzeba było się opowiedzieć za Panem Bogiem. Myślę, że dzisiaj czasy są niemniej trudne. Pragniemy, by Matka Boża gromadziła nas w tym miejscu, gromadziła wielu czcicieli Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zapraszam do nas, do Torunia, do sanktuarium na Bielany. Temu służy nasze zaplecze duszpasterskie, dom pielgrzyma, kiosk parafialny, kino. Pragniemy, by jak największa liczba wiernych gromadziła się w naszej świątyni parafialnej, sanktuaryjnej. Chcę przypomnieć, że w naszym kościele, w sanktuarium trwa całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Możemy powiedzieć, że niestety niewiele osób korzysta z takiej formy modlitwy. Jest to zwykle kilka osób w ciągu dnia. Możemy zauważyć, oczywiście czasami jest troszeczkę ludzi więcej, ale możemy powiedzieć, że w czasach, gdy kościoły ze względu w bezpieczeństwa zamyka się między mszami, nasz kościół parafialny, sanktuaryjny jest zawsze otwarty. Naszym pragnieniem duszpasterzy jest to, by nie był on pusty prawie w ciągu dnia. Chcemy, by takie uroczystości jak ta dzisiejsza, czy 27 czerwca, w uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy, te święta, uroczystości mogły być okazją do pielgrzymowania szerokiego grona pątników, nie tylko z naszej diecezji, ale również z naszej ojczyzny. Zapraszam na tak zwane msze święte radiowe o godzinie 7:00, wszystkie pielgrzymki. Ja pamiętam 10, 9 czy 8 lat temu więcej było tych grup. Chciałem zachęcić do udziału w tych mszach świętych jak największe rzesze pielgrzymów z naszej ojczyzny. Bóg zapłać.
Ojciec dr Leszek Gajda.
Jeszcze raz bym podkreślił powszechność kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy oraz głębię i powszechność teologii kultu Matki Bożej Nieustającej Pomocy. To wynika z natury właśnie tego kultu, z podkreślania wśród związków, jakie Maryja ma z Chrystusem, Synem Bożym i jej Synem zarazem. Matka Boża żyła się z nami bardzo, a my z nią. Także zgromadzenie jest dumne z tego powodu, że w większości kościołów i Polski, i świata posiada ikonę Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Kiedyś, pamiętam, miałem okazję oprowadzać przełożonych wyższych z Ameryki Południowej po naszych kościołach w Toruniu i gdzie indziej jeszcze. Jak weszli do kościoła, to pierwsze oglądali się za obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy. I jak spotykali, to się cieszyli, jak dzieci, mówili: o, to nasz kościół, nasza Matka Boża tu jest. Otóż życzyłbym sobie, prawda, i wszystkim współbraciom, którzy byli w Toruniu, którzy nie byli jeszcze w Toruniu, prawda, żeby zawsze mogli powiedzieć: o, to jest nasz kościół, bo jest Matka Boża Nieustającej Pomocy.
Ojciec Stanisław Dębski.
We wspomnianym cytowane w liście przez ojca Sylwestra, naszego prymasa tysiąclecia, pisząc o sensie wartości tejże koronacji, wplótł akapit, którym poruszył sprawę rewolucji kopernikańskiej. Wstrzymał słońce, ruszył ziemię. Swego rodzaju jakby proroctwo, że w momencie, kiedy rzeczywiście znak religijny, czyli konkretnie ikona Matki Bożej Niestojącej Pomocy, zostaje wyniesiona ponad wszystkie rzeczy doczesne, zaczyna się inne patrzenie i inne też wartościowanie przez ludzi, którzy są tego świadkami, czy też nie mogą przejść obojętnie, ponieważ to, co jest wyniesione, zawsze w oczy w taki czy inny sposób po prostu nam wchodzi. Dlatego też dzisiejsza uroczystość dziękczynna jednocześnie jest też i dużym naszym zobowiązaniem wobec wiernych ludu nam powierzonego przez Matkę Kościół. I tutaj trzeba nie tylko sobie życzyć, ale zakasać rękawy, żeby jednak podołać wyzwaniom czasu i potrzebom duchowym naszego i nie tylko naszego społeczeństwa.
Pan Ewaryst Gajek.
40 lat temu prymas Polski tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, wypowiedział to zdanie, które i dzisiaj jest aktualne, że Polsce, i życzenia takie złożył, bo nie tylko Polsce, ale miastu, Polsce i całemu światu, potrzeba nieprzeciętnej pobożności i rzetelnej modlitwy. I to jest chyba kwintesencja.
Pani Alicja Milcarek.
Ja gorąco chciałam podziękować Matce Bożej za tą nieustanną pomoc w naszej rodzinie. Jeszcze ostatnie doświadczenie jest takim ewidentnym dowodem, bo jechaliśmy samochodem, samochód skasowany, a nam się nic nie stało. Także tą opiekę Matki Bożej czujemy na każdą chwilę.
Pan Józef.
No cóż, rzeczywiście powiedzmy, możemy powiedzieć, że w Szkole Matki Bożej Nieustającej Pomocy dobrze się dzieje i życzymy wszystkim rodzinom, aby naprawdę szczerze z tej pomocy korzystali. Jeszcze tutaj nawiązując do tego, co mówił tutaj ojciec Sylwester, chciałbym powiedzieć, że akurat nasz początek w Toruński zaczął się właśnie pod ojcem Marcinkiem. Także byliśmy, on chyba najdłużej tu w Toruniu był proboszczem, bodajże 12 lat, także powiedzmy, między innymi miałem tą przyjemność pielgrzymować z nim do Torunia, bo był inicjatorem między innymi też pomorskiej pielgrzymki po wizycie Ojca Świętego. Także było mi przyjemnie po prostu w tej żółtej grupie wtedy po prostu razem wędrować. I jeszcze chciałbym tylko przypomnieć, że również ojciec jest autorem tej modlitewnika do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, który jest bardzo pomocny w modlitwie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W każdym razie Bogu dziękujemy za to wszystko, czego doświadczyliśmy od Matki Bożej tutaj w Toruniu. I naprawdę całe świadectwo naszego tego życia tutaj w Toruniu świadczy, że ta pomoc jest bardzo skuteczna i kto naprawdę szczerze się jej zawierzy, może liczyć naprawdę na szczerą pomoc.
Dziękujemy serdecznie wszystkim naszym gościom. Proszę Państwa, za chwilę modlitwa na zakończenie dnia.